Jaki jest najprostszy sposób na zostanie milionerem w 2 lata? Wystarczy oszczędzać 42 tysiące miesięcznie. Przypominam, że YouTube usunął nasz wywiad z mecenasem Piotrem Szramem na temat zasadności albo raczej niezasadności lockdownu i obostrzeń. I przypominam też, że ten wywiad możesz pobrać, ponieważ zabezpieczyliśmy go i pod tym nagraniem masz linka, z którego możesz pobrać i zobaczyć sobie ten wywiad. Także zapraszam cię serdecznie, ponieważ w przyrodzie nic nie ginie, także możesz skorzystać z tego wywiadu i sobie go zapisać po to, żeby nigdy ta treść nie przepadła. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będziemy zastanawiać się, czy wielki reset to jest teoria spiskowa, czy może to jest praktyka spiskowa i co można z tym zrobić, niezależnie od tego, czy ta teoria jest prawdziwa, czy też nie. Bo okazuje się, że są rzeczy, które są uniwersalnymi rozwiązaniami, nawet jeżeli nie do końca umiemy zdefiniować problem. Także myślę, że dzisiaj będzie całkiem pozytywnie, ale najpierw, zanim przejdziemy do rzeczy, to chciałem się pochwalić i jednocześnie zareklamować, w sumie nie się, tylko nasze wydawnictwo, ponieważ właśnie teraz ma premierę książka moich dwóch wspólników, czyli Kaspra Bisanza i Karola Chojnackiego, książka o dźwięcznym tytule 138. A dlaczego 138? Bo właśnie tyle pomysłów na znalezienie nowych klientów do Twojej firmy, na zwiększenie ilości pieniędzy w Twojej firmie, bo to o to chodzi, znajdziesz w tej książce. Tutaj jest mnóstwo studiów przypadku z naszych firm, z naszych różnych interesów, ale też interesów, które i Kacper, i Karol robili wcześniej, zanim zebraliśmy się w jedną wielką trójcę nieświętą. Także jest tych przypadków bardzo wiele konkretnych strategii do zastosowania, więc cieszę się bardzo, bo to jest książka praktyczna, taka, że bierzesz, wybierasz jeden ze sposobów i stosujesz w swojej firmie. Oczywiście nie wszystkie z tych sposobów, bo jest ich dużo, zadziałają w każdej firmie, w sensie nie każdy sposób da się tak bezpośrednio przełożyć, bo jedna osoba jak produkuje balustradę, a inna hoduje pomidory, to wiadomo, że są to trochę inne branże, natomiast myślę, że co najmniej 70-80% z tych technik jesteś w stanie zastosować praktycznie w każdej branży. Także zapraszam Was na ekspertia.com.pl i zamów, ponieważ mamy pierwszą edycję, w sensie pierwszy wydruk. Nie wiem dokładnie, czy zamówiliśmy 1000 czy 2000 sztuk. W każdym razie spodziewamy się, że może szybko zejść, więc zachęcam. Zachęcam, bo naprawdę będziesz zadowolony lub zadowolona. To jestem co do tego przekonany. No dobra, widzę, że podgrzewanie mi tutaj włączono. Ugotować wieczorka, sprytnie, sprytnie. No ale dobra, nie dam się. Przechodzimy do wielkiego resetu. Wielki reset, czyli teoria. Nawet nie wiem, czy to można jeszcze nazywać teorią spiskową, ponieważ już oficjalnie zostało to podane całkiem niedawno, no ale do początków. Kiedyś była taka teoria NWO, czyli New World Order, że jakaś grupa jakichś tam rodzin siedzi i rozkminie, jak ułożyć świat. No i ta teoria z jednej strony generowała strach, że oni są tacy straszni, porywają dzieci i układają karty na planszy świata. Z drugiej budowała, prowokowała, no, brak wiary na zasadzie, jak grupa rodzin mogłaby się dogadać i układać sobie klocki na świecie i tak dalej. No i oczywiście w każdej teorii jest ziarnko prawdy. Teoria ewoluowała, dziś już o NWO nie mówi nikt, o New World Order, poza oczywiście Polską, bo Polska zawsze jest do tyłu, także w Polsce się teraz wprowadza nowy polski ład, także nazwy zaczerpnięto stamtąd i robią to teraz w Polsce, natomiast na świecie tamta nazwa się chyba nie przyjęła, zmieniła nazwę i przestała być teorią, ponieważ ogłoszono ją oficjalnie. Co roku w styczniu odbywa się w Davos, malutkiej mieścinie w Szwajcarii, spęd ludzi bogatych. Są tam politycy i miliarderzy ogólnie. Czy tak naprawdę prezydenci wielkich, ważnych państw, nie pytajcie, czy był ktoś od nas, mówię wielkich, ważnych państw i no i z drugiej strony tak zwane big tech, czyli Facebook, Google, YouTube i ci wszyscy, no Google, YouTube to Google, Twitter i tak dalej, czyli te wszystkie wielkie firmy, które chcą dla nas bardzo dobrze i po co oni się tam spotykają? Może pograć w bilarda, a może pogadać o świecie. No i teraz pytanie, czy oni wszyscy jeżdżą tam, żeby tak gadać, żeby to
było jakoś, nie wiem, wizerunkowo dobre, że oni tak gadają? No nie, ponieważ niestety to forum nie ma dobrego wizerunku. Ono właśnie jest bardzo źle kojarzone przez ludzi. Właśnie ludziom to się tak kojarzy, że te grubasy tak zwane się tam spotykają i dyskutują o porządku świata, więc to, wizerunkowo jest to słabe. Wizerunkowo powinni przestać. No to po co oni się tam spotykają? No być może jednak jakieś te ustalenia tam poczynają. No, a może nie, może to tak tylko siedzi ten Bill Gates i tak dalej z prezydentem Chin i sobie tak gadają, bo się lubią poznać i miło spędzić czas w doborowym towarzystwie. Może, ale wydaje mi się jednak, że chcą wrócić z czymś. Czyli za każdym razem mieć jakieś ustalenie, konkretny plan, coś dogadać, zrobić jakieś deale. No przecież to się tak nie da. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i spotkasz się z drugim przedsiębiorcą na piwie, to nie ma takiej opcji, że tylko wypijecie piwo i nie wymyślicie nowego pomysłu na biznes albo na obniżenie podatku, albo na coś tam. No po prostu na pewno coś z tego wyniknie, bo ludzie przedsiębiorczy, jak się spotykają, to zaczynają tworzyć ideę. Więc oni też się tam spotykają i tworzą ideę. No i któż stworzył to doborowe towarzystwo? Niejaki Klaus Schwab. Schwab się w sumie powinno powiedzieć teraz już, bo się zamerykanizował chłopak. W każdym razie urodził się w 1938 roku w nazistowskich Niemczech. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, chciałoby się rzec złośliwie. Natomiast to jest człowiek, który nam teraz pokaże, jak być szczęśliwym, ponieważ on wie i oni ogólnie wiedzą, bo cała koncepcja polega na tym, jak uszczęśliwić świat. No i jeżeli to, że grupa miliarderów spotyka się i polityków spotyka się, żeby wymyślić, jak uszczęśliwić świat, generuje w tobie obawy, to chyba słusznie. O mnie również. Ja się też boję, jak ktoś chce na siłę się zatroszczyć o mnie, zamiast dać mi spokój, ja bym się sam zatroszczył. No ale... No cóż, a może oni chcą dobrze? Zaraz sprawdzimy. Natomiast zanim sprawdzimy, to chciałem zapytać retorycznie i odpowiedzieć jednocześnie tak naprawdę, dlaczego teorie spiskowe mogą być dobre, nawet jeżeli są nietrafione? Bo tu nie chodzi o to, że ja będę promować, że wielki reset będzie wyglądać tak, jak się wydaje w internetach, bo oni tego nie powiedzieli wprost. Oni powiedzieli, że świat potrzebuje wielkiego resetu, mamy tutaj 8 propozycji, zaraz pogadamy o tych propozycjach, ale nie powiedzieli o takich rzeczach, że celowo robimy lockdown, żeby zabijać małe biznesy. Tego nie powiedzieli, więc ten element to już jest teoria spiskowa. No i teraz, dlaczego uważam, że gadanie o teoriach spiskowych ma sens, nawet jeżeli niektóre z nich są głupie albo nietrafione się okażą. Niektóre mogą być logiczne, bo chodzi też o to, że to, że coś jest logiczne, nie znaczy jeszcze, że jest prawdziwe. Ta teoria, że lockdowny są celowo po to, żeby wytępić małe i średnie biznesy i żeby państwo je przejęło, jest teorią ze wszechmiar logiczną, ale to jeszcze nie oznacza, że jest prawdziwa, ponieważ prawda czasem bywa nielogiczna, a logika czasem bywa nieprawdziwa. Różnie to tam jest, więc... Ale i tak uważam, że warto dyskutować i tylko się zastanawiać, jako nawet eksperyment mentalny. Jeżeli uważasz, że żadnego wielkiego resetu nie będzie, i tak uważam, że warto nad tym dyskutować. Dlaczego warto dyskutować o teoriach spiskowych? Z kilku powodów. Po pierwsze, one generują strach. I oczywiście strach długofalowy jest zły, ale krótkofalowy może być dobry. Po coś dostaliśmy ten strach, te hormony stresu i tak dalej. Więc ludzie, którzy gadają o spiskach i boją się, że jutro jakieś korporacje przejmą władzę, tak jakby to się nie wydarzyło wczoraj, no ale dobra, że grupa jakichś ludzi będzie na nas wpływała i tak dalej, ci ludzie zaczynają myśleć, no dobra, to co z tym zrobić? Jak się zabezpieczyć? Bo raczej płakaniem i stresowaniem się to chyba sobie nie pomożesz. Więc ci ludzie zaczynają myśleć o inwestycjach, o tym, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, o tym, jak się zdywersyfikować, żeby być gotowym na różne scenariusze. Niektórzy zostają może prepersami i sobie robią swój ogródek, inni po prostu kupują złoto. Jeszcze powiem o tym, jak się zabezpieczyć przed wielkim resetem. I to będą dobre sposoby, nawet jeżeli żadnego resetu nie będzie. Więc o rozwiązaniach zaraz pogadamy. Natomiast dlatego uważam, że teorie spiskowe mają pozytywny wpływ na społeczeństwo czasem, bo ludzie, którzy się boją, zaczynają szukać alternatyw. Myślą sobie, dobra, jeżeli ma być zaraz jakiś reset, to może nie będę jeszcze remontować mieszkania, tylko zabezpieczę się. Może jeszcze nie wezmę samochodu nowego w leasing, tylko zabezpieczę się, przygotuję poduszkę finansową i zobaczymy, co będzie. I dopiero jak nic złego się nie wydarzy, wtedy będę mieć zabezpieczenie, będzie mi lepiej. Więc to jest plus teorii spiskowych. Ponadto niektóre teorie okazują się nieprawdziwe, a wcale nie musiały być nieprawdziwe. Rozumiesz? Chodzi o to, że teoria spiskowa polega na tym, że nikt ma nie wiedzieć. No i zawsze psychologia ludzka jest taka, że ktoś tam się wyłamie. Dlatego nie brakuje ludzi, którzy się wyłamali z firm farmaceutycznych i mówią, że dane produkty farmaceutyczne mają na przykład przedłużać chorobę, absolutnie jej nie leczyć, tylko podtrzymywać w nieskończoność, bo najlepszy pacjent to chory pacjent, ale żywy. Więc nie powinien ani umrzeć, ani wyzdrowieć. No i co róż zdarzają się ludzie, którzy pracowali w tych korporacjach i się wygadali, bo zrezygnowali z tego i nie mogli z tym żyć. Co róż się zdarzają w Polsce różni lekarze czy ratownicy, którzy mówią, jak się fabrykuje wyniki testów na tego wirusa, który teraz tam panuje, którego nazwy nie mogę powiedzieć, bo film zostanie zdjęty albo zdemonetyzowany w najlepszym wypadku, także wiecie na co tam. No i zdarzają się lekarze na całym świecie, zdarzają się różni ludzie, którzy wychodzą z tego systemu i mówią. No i wtedy oczywiście główne media zaczynają ich albo ignorować, to jest najlepsze, no a jeżeli się nie da, bo są za głośni w alternatywnych mediach, no to trzeba ich jakoś oczerniać, znaleźć jakieś historie tam. Jak Julian Assange, jak udowodnił, że Amerykanie strzelali do cywilów w Iraku, no to się okazało, że został zaraz gwałcicielem przy tej okazji, no bo jakoś tak, jak poruszał niewygodne fakty. Edward Snowden musiał wyjechać z kraju na zawsze, no bo pokazał zbrodnie tak naprawdę. No i co? Więc tak to wygląda. I dlatego też my nie wiemy, ile z tych teorii, które okazały się nieprawdą, były prawdą, ale instytucje, które je planowały, stwierdziły, dobra, jak już wszyscy wiedzą, to my nie możemy tego zrobić. Nie można tego dalej ciągnąć teraz, skoro już wszyscy o tym gadają, wszyscy są na to gotowi, trzeba zrobić coś innego. Także tak naprawdę i tak gadanie ma sens. Oczywiście teorie spiskowe się dzielą na te bardziej logiczne i mniej logiczne, no bo teoria płaskiej Ziemi dość jest... ale no właśnie, jest metaspisek, który sugeruje, że niektóre spiski są celowo po to robione, żeby odwrócić uwagę od tych prawdziwych. Czyli wrzućmy jakieś płaskie Ziemie i inne pierdoły, reptilian, żeby ludzie myśleli, że teorie, że spiskowcy to są ci ludzie, którzy są psychicznie chorzy, którzy właśnie boją się jaszczura, który w lodówce siedzi i ich obserwuje. No i tyle. Natomiast my nie wiemy, ile z tych teorii, poza tymi abstrakcyjnymi, była prawdziwa, ale została zmieniona na złość im, więc dlatego warto też o tym gadać, bo może ktoś zmieni swoje plany, bo będzie zmuszony rozegrać to jakoś inaczej. Oprócz tego teorie spiskowe wzmacniają, moim zdaniem, moralność i wartości, ponieważ dzięki temu my wiemy, co jest złe. My wiemy, czego my nie chcemy. Ludzie zaczynają się zastanawiać. Dobra, my nie chcemy, żeby grupa najbogatszych ludzi decydowała nam, jak powinien wyglądać świat. Aha, czyli ważna dla mnie jest wolność, czyli ważny jest dla mnie kapitalizm, ale taki równy, nie korporacjonizm, że korporacje dogadały się z rządami i teraz zabraniają nam kapitalizmu, czyli jak ja dziś bym chciał otworzyć swojego Facebooka, to nie mogę, bo mnie nie stać na 10 prawników, którzy będą ciągle siedzieć i pilnować RODO, a Facebooka stać. Więc Facebook z politykiem wprowadzili RODO po to, żeby mnie zniszczyć, żebym ja nie był w stanie zrobić im konkurencji. Czyli, ale to wszystko rozumiemy bardziej dzięki temu, że się gada o spiskach. Dlatego gadanie o spiskach wcale nie musi być niczym złym. Oczywiście, jeżeli jest tylko elementem życia, ponieważ znam ludzi, dla których to się stało całym życiem. Oni tylko siedzą w necie i gadają o spiskach od rana do nocy, czują się załamani, nie szukają rozwiązań na zasadzie zrobić to, to i to, tylko po prostu to już ich przygniotło. Oni już nie żyją normalnie, no bo nie, bo za 10 lat będzie źle. Może będzie, może nie będzie, o tym za chwilę jeszcze powiemy, czy na pewno będzie, czy na pewno wielki reset nastąpi, a może nie. Bo śmiem podważać to i śmiem wrzucać to pod wątpliwość. Natomiast ludzie, dla których to się już wydarzyło, dla których wszystkie najgorsze spiski się już wydarzyły, to oni są wiecznie nieszczęśliwi, więc nie warto przesadzać. Warto o tym gadać tak, jak o polityce czasem warto gadać. Na zasadzie trzeba patrzeć na ręce władzy, co ona robi, zawały i tak dalej, więc czasem o tym warto gadać. Ale jak ktoś gada o polityce 10 godzin dziennie, to raczej jest człowiekiem nieszczęśliwym, niezadowolonym ze swojego życia i tak dalej. Więc uważam, że gadanie o tych spiskach, tych bardziej logicznych, ma czasem sens w ograniczonym zakresie, ponieważ ono może wzmacniać społeczeństwo i w dodatku zmieniać plany wielkich elit. No dobra, chłopaki spotykają się i dziewczyny też w Davos, żeby pogaworzyć o tym, jak powinien wyglądać idealny świat. Oczywiście spotykają się tam specjaliści w etyce i moralności. Najlepsi z najlepszych, na przykład Władimir Putin. Człowiek, który jak ktoś mu się nie podoba z opozycji, no to najpierw ten człowiek zostaje otruty, a później skazany na 3 lata więzienia. Ten człowiek nam teraz pokaże, jak powinien wyglądać idealny świat. Ich kolega, prezydent Chin Xi Jinping, tak się bodajże to czyta, Człowiek niesamowity, człowiek, który przecież wprowadził social score, czyli to, że ludzie dzisiaj w Chinach, jeżeli na przykład nie wyprowadzali psa na smyczy albo nie zapłacili jakiegoś długu na czas, to nie mogą kupić biletu lotniczego albo korzystać z szybkich kolei. Bo dzisiaj wszystko się robi tam przez apkę, jak masz słabe punkty, to źle. Oczywiście, w pewnym zakresie to może nie zgubię, że ludzie są karani za pewnego rodzaju zachowania, na przykład za niespłacanie długów, ale na dłuższą metę, czyż to nie jest fantastyczna opcja, żeby tępić ludzi niewygodnych? Ktoś ci nie pasuje, obniżasz mu punktację i on już nic nie zrobi. Brzmi jak paszport szczepionkowy. No nie, to czyli wersja dla Zachodu. U nas to by nie przeszło, że tam social credit score, bo to wiesz, takie nieładne. Ale paszport szczepionkowy, tu chodzi o zdrowie. Tu o nic innego nie chodzi. Absolutnie, zaufaj nam. My, możni tego świata, elity rządzące, czy my kiedyś byśmy kogoś oszukali? Czy nam mogłoby chodzić bardziej o władzę totalitarną niż o dobro jednostki? A nie. Kochany, my Cię uwielbiamy, my dbamy o zdrowie Twojej babuszki. To wszystko o nią chodzi. Żeby ona przypadkiem nie spotkała kogoś bez paszportu i żeby nie umarła w męczarniach. To wszystko o Twoją babuszkę chodzi. Także zaufaj nam, ściągnij apkę i kod QR. Będziesz fantastyczny. Także tak to wygląda. W związku z tym to doborowe towarzystwo w postaci oczywiście Billa. Billa by nie mogło zabraknąć w takim towarzystwie. Czy to ten Bill Gates, który ostatnio wydał książkę o klimacie, że trzeba ratować klimat? Ten sam Bill, który ma największą firmę z odrzutowcami na świecie, ale zachęca w książce, żebyśmy zostawili paliwo, benzynę w spokoju, bo ona jest szkodliwa. To może te odrzutowce, one latają, nie wiem, jest katapulty, one wylatują u niego. Więc Bill jest niesamowicie spójnym człowiekiem, fantastycznym. I oczywiście to, że jest największym posiadaczem ziemskim w Stanach Zjednoczonych, tym samym monopolistą dostawy żywności na Stany i Europę, to są rzeczy przypadkowe. On teraz wie, co dobre. On będzie fantastyczny, ocali nas, bo on wie. On wie. Któż mógłby wiedzieć lepiej niż Bill? A wiem kto. Mark. Mark Zuckerberg jest również etycznym, fantastycznym przedsiębiorcą, jak wiemy, który stworzył Facebooka, kradnąc pomysł od swoich kolegów, którzy się z nim tym podzielili. Wygrali proces, więc udowodnili, że mieli rację, że idea została wykradziona, więc on posłuchał swoich przyjaciół, po czym pobiegł do domu w kapciach i założył Facebooka sam na cudzym pomyśle. Przegrał za to sprawę, więc z tym etycznym człowiekiem dzisiaj robimy biznesy. On nam ustawi świat, ponieważ on wie, on jest bezwzględnie dobry. I jak wiemy, Facebook służy nam, żeby świat był lepszym miejscem. To same plusy z tego wynikają i absolutnie nie chodzi o pieniądze, kontrolę i zdobywanie informacji wszelakich i wpływanie na postawy ludzi. Wiadomo, że Facebook nie miał żadnych problemów nigdy z prawem typu wyciek danych, które oczywiście zostały zatuszowane do pewnego momentu, jak się tylko dało. Więc etyczne chłopaki, no czego chcesz? Oni wiedzą, jak powinno wyglądać Twoje idealne życie. No posłuchaj chłopaków, bo oni będą wiedzieć lepiej. Także tutaj doborowe towarzystwo. A no i Facebook oczywiście razem z Markiem na czele jest za tym, żeby był gwarantowany dochód podstawowy na świecie, czyli ta komunistyczna idea, która ostatnio świetnie powraca z impetem. No bo skoro przypadkiem tym lockdownem na całym świecie wyeliminowano większość małych i średnich firm, poza korporacjami oczywiście, no to ci ludzie nie mają co robić teraz, którzy pracowali w tych firmach, więc może by im dać te pieniądze, żeby byli w 100% zależni od państwa i rządu. Ale nie, to wszystko przypadek, to wszystko wina wirusa. To wirus zrobił te wszystkie rzeczy. To nie jest tak, że one się dzieją od kilku lat. No nie, to 2020 to wszystko zmienił i to oni tak musieli. Absolutnie nie było żadnych dowodów wcześniej na to, że wszystko zmierza w tę stronę. Także najciekawszym postulatem jest postulat numer jeden, czyli że w 2030 roku nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. I mówi to Klaus Schwab, specjalista od szczęścia. Człowiek wiecznie uśmiechnięty, rozpromieniony, taki, że widzę go i mówię: Klaus, ucz mnie, jak być szczęśliwy, bo ja tu widzisz, żeby chociaż trochę szczęścia sobie dodać do swojego nędznego życia, to wymyślam jakieś słabe suchary. A ty wiesz, jak być szczęśliwym człowiekiem, powiedz mi. A on mówi: nie będziesz miał niczego. No faktycznie, na to nie wpadłem, przyznaję szczerze. Nie wpadłem na to, mimo że owszem, jestem od lat minimalistą, czyli staram się nie kupować rzeczy niepotrzebnych mi, ale to nie oznacza, że żadnych, albo że w zamian chcę wynajmować. No i dobra, i Klaus z kolegami stwierdzają, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, ponieważ wszystko będziesz wynajmować. Będziesz wynajmować ciuchy, będziesz wynajmować samochody, to już się dzieje, zauważcie. Będziesz wynajmować oczywiście domy, czyli że zniesiemy jakąkolwiek własność prywatną. No i będziesz takim wymuszonym minimalistą, nie takim jak Wieczorek, że tak postanowił, rozwijał się i tak dalej. Nie, 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 ty będziesz minimalistą, bo my mówimy, że ty będziesz minimalistą. Ale pojawia się pytanie, jeżeli ja nie będę miał niczego, to, bo będę wynajmować, to kto będzie miał? Od kogo będę wynajmować? A, od Klausa! A to o to chodzi, to Klaus z kolegami będą mieli wszystko. Mhm. Czyli ja nie będę mieć niczego i będę szczęśliwy, bo będę wynajmować od Klausa, który będzie miał wszystko i będzie jeszcze bardziej szczęśliwy. Fantastycznie, Klausie, to wymyśliłeś. Czyli będę wynajmować jedzenie od Billa Gatesa, będę wynajmować ciuchy, samochody autonomiczne, może od Tesli, może od Apple, będę wszystko wynajmować. Dron przywiezie mi paczkę z Amazona i oni będą mieć wszystko, ja nie będę mieć nic. Genialne, już czuję się szczęśliwy na samą myśl. Po prostu od razu mi lepiej. Legenda głosi, że tuż po zamknięciu Nawalnego w Rosji za to, że mówił rzeczy nieprzyjemne i niewygodne, ankieta uliczna pokazała, że ludzie powiedzieli: chcemy mieć nic i być szczęśliwi. Tak opowiedzieli się Rosjanie, ale nie wiem, czy ta ankieta się wydarzyła. Nie wiem, sprawdźmy naszą. Może tutaj ludzie myślą inaczej, a może jestem jakimś psychopatą, który nie rozumie, jaki to daje potencjał, żeby nie mieć nic i być szczęśliwy. Gdzie moja zła karma, Wieczorku? Ty się duchowo nie obudziłeś jeszcze. Jak ty byś spędził 10 lat ostatni w klasztorze, to ty byś zrozumiał, że właśnie prawdziwe szczęście jest tym, żeby nie mieć nic. I Klaus Schwab jest naszym dzisiaj 21-wiecznym nauczycielem duchowym. Precz z Jezusem i Buddą, oni się nie znali. Klaus Schwab, to jest kierunek. Auje, oni powiedzą. Także chłopaki nam tutaj sprzedają fantastyczną wizję, która oczywiście polega na tym, że oni będą mieć wszystko. Niektóre z tych postulatów brzmią nawet tak seksownie. Na zasadzie tam pokonamy zmianę klimatyczną. No i oczywiście znowu, gdyby to mówił mój kolega leśnik, który by miał jakiś pomysł, co w lesie trzeba zrobić albo co zasadzić, żeby las dawał więcej tlenu i tak dalej, to bym pogadał. No ale jak tutaj takie chłopaki, które etyką, no powiedzmy sobie szczerze, nie grzeszą, mówią mi o tym, że oni uratują klimat, to ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jak to jest, że w Europie i w Stanach są te porozumienia klimatyczne i zamyka się siłą kopalnie, bo kopalnie są złe i wszystkich nas trują, co być może jest prawdą, ale w tym samym czasie kolega Xi Jinping z Chin, inni koledzy z Indii, którzy przecież siedzą w Davos na tym spędzie również i piją te koktajle z nimi, dlaczego oni otwierają setki nowych kopalń? No to jak to jest? To jak my zwalczymy tę zmianę klimatyczną, zamykając nieliczne europejskie kopalnie i otwierając 10 razy więcej chińskich i wtedy klimat powie: no dobra, coś zrobiliście, to ja się teraz poddaję i jednak nie będzie już dalej ocieplenia. No, trochę to dziwne. Tak jakby ta cała ekipa pracowała bardziej dla dobra Chin, sprzedając nam tu głodne kąski o tym, że ratujemy klimat i tak dalej, żeby nam się to podobało. No nie, oni ratują klimat. Jakie to słodkie, jakie to wspaniałe. Klimat trzeba uratować, przecież nie chcemy zginąć i tak dalej. No ale potem patrzysz na akcje, które za tym idą i jakoś to tak wygląda bardziej nie na ratowanie klimatu, tylko na tępienie europejskiej i amerykańskiej gospodarki i wzmacnianie chińskiej. To czy tak na tym polega ratowanie klimatu, żeby Chiny były pierwszą potęgą świata? Ja nie znaję, ale wydaje mi się, że trochę inne rzeczy by można robić, żeby klimat uratować. No ale co ja tam wiem? Wieczorku, czy ty jesteś klimatystą? Czy ty jesteś ekspertem od klimatu, żeby się wypowiadać, że coś innego niż światowa dominacja Chin jest najlepszym pomysłem, żeby klimat był dobry? Sorry, nie mówiłem nic. Co oni tam jeszcze? Przewidują, że w 2030 będziemy jeść dużo mniej mięsa. Mi oczywiście jako weganinowi się ta koncepcja bardzo podoba, ponieważ sposób, w jaki zwierzęta są dzisiaj hodowane, to jest żenujące po prostu. To jest żenujące, to jest chore i nie powinno się jeść niczego, co jest od zwierząt hodowlanych w ten sposób. Czyli jak ktoś ma swoją farmę, swoje kurki, to są inne rozmowy, tak jak to kiedyś było. Ale tego jest coraz mniej. To, co masz dzisiaj w markecie, to jest produkt bezczelnej przemocy, podłej. Więc tym bardziej, ja jako człowiek, któremu torturowanie zwierząt się nie podoba, powinienem się cieszyć, że tu chłopaki poruszają problem w Davos i chcą rozwiązać. Ale znowu zastanawiam się, jaka jest w tym intencja. Czy to naprawdę chodzi o to, że oni tak pokochali nagle te zwierzątka, mimo że nigdy ich nie kochali? Czy być może o to, że choćby Bill jest największym właścicielem ziemskim w Stanach, w związku z czym będzie produkować owoce i warzywa? W związku z czym fajnie, jakby ludzie jedli głównie owoce i warzywa. No widzisz, we wszystkim jest drugie dno. Zwłaszcza jeżeli tacy ludzie spotykają się i ustawiają, jak cały świat powinien wyglądać, żeby być dobrym miejscem. Także, czy to jest spisek? No nie, ponieważ to wszystko masz na YouTubie. Zobaczysz sobie, oni mają kanał World Economic Forum i tam to wszystko możesz zobaczyć. Oni mówią, pokazują ci, jak to powinno wyglądać, jakie są pomysły. Niektóre brzmią lepiej, inne brzmią bardzo wprost, bezczelnie. I widać, że to się już zaczęło mocno dziać. Także czy te chłopaki nam uratują świat? Mam delikatne wątpliwości, zwłaszcza, że tam pojawiają już się sformułowania u nich, bo najpierw jest Wielki Reset, to jest ich nazwa, to nie jest nazwa, którą wymyślili foliarze w internetach, tylko twórcy World Economic Forum wymyślili nazwę Wielki Reset i teraz się tego trzymają. 2030 rok ma do wtedy ten reset nastąpić i te właśnie postulaty, wydarzenia mają mieć miejsce. Po drodze ma się wydarzyć tak, że miliard ludzi zmieni miejsce zamieszkania przez klimat. Czyli zakładają, że średnio im będzie szło to ratowanie klimatu, skoro miliard ludzi będzie się musiał przeprowadzić. Więc oni zakładają, że musimy być bardziej otwarci na imigrantów. No i tu oczywiście jest cała znowu kwestia do zastanowienia się. Na jakich imigrantów, jak ta imigracja ma być przeprowadzana? Czy tak jak kiedyś Niemcy przeprowadzały imigrację, że Turcy przyjeżdżali do Niemiec, aklimatyzowali się i wszystko jest dobrze. I ci Turcy tam żyją i jest spoko, mówią po niemiecku i gra. Czy tak jak w ostatnich 10 latach, że już różni ludzie przyjeżdżają do Niemiec, nikt ich nie sprawdza, nikt nie sprawdza nawet skąd oni są, ile mają w ogóle lat, jakie mają wartości, tylko po prostu otwieramy, chodźcie wszyscy i zobaczymy co będzie. I efekty już są zastanawiające, no bo ja póki jeszcze można było podróżować, nie będąc zaszczepionym, no to zwiedzałem nieraz zachodnią Europę i rok do roku widziałem, że tam jest bardziej niebezpiecznie. Naprawdę, bardziej niebezpiecznie na ulicach i trzeba się bać tam o swoje dzieci. Zresztą mam znajomych w Niemczech, którzy mówią, że dzisiaj no, dzieci się samych tam nie puszcza na ulicy, no bo różne rzeczy się mogą wydarzyć. Dlaczego? Ponieważ imigracja zmieniła strategię. Na zasadzie, no, ale czemu? Czy to nie było do przewidzenia, że jak się wpuszcza właściwych ludzi, sprawdza się, kim oni są i tak dalej, to będzie dobrze, a jak się wpuszcza wszystkich, jak leci, to może nie być dobrze? Tyle inteligencji do tego trzeba, żeby skumać tak prostą różnicę. Dlatego my w Polsce mamy 2 miliony Ukraińców i nie ma za bardzo problemu, ponieważ oni muszą przejść długą procedurę, udowodnić jakieś tam różne rzeczy, przejść dokumentacji i tak dalej, przychodzą, pewnie są jakieś incydenty, jakieś burdy, ale ogólnie jest chyba dobrze, no nie? Każdy z nas zna jakichś Ukraińców, jest w porządku, wszyscy są zaklimatyzowani i jest dobrze. Dlaczego? Ponieważ jest procedura, jest konkretny sposób przyjmowania określonych ludzi. Czy World Economic Forum, które jakby nie było, było mocnym lobbystą ostatniej strategii Unii Europejskiej na przyjmowanie uchodźców bez sprawdzania czegokolwiek. Czy oni teraz ten miliard chcą zaprosić tutaj w taki sposób jak kiedyś, czy w ten sposób z ostatnich lat? Na zasadzie otwieramy, chodźcie wszyscy i zobaczymy, co się wydarzy. Co się wydarzy, jeżeli w kraju typu, nie wiem, Czechy, gdzie jest 10 milionów ludzi, wpuścimy jeszcze 20 milionów uchodźców z innego kraju, z innej kultury. Sprawdźmy, co będzie. Na pewno poczują się wdzięczni wobec Czechów, że uratowali ich przed zmianą klimatu. Może tak. Nie, żeby nie. Ale mam jakieś tam delikatne wątpliwości co do tych postulatów i ludzi, którzy chcą je realizować. Bo tutaj o to przede wszystkim chodzi.
Na stronie ekspertia.com.pl możesz zdobyć najnowszą książkę naszego wydawnictwa nazwaną 138, ponieważ właśnie z nią poznasz 138 technik na zwiększenie ilości klientów w Twojej firmie. Zapraszam na ekspertia.com.pl.
No dobra, no ale zastanawiamy się, jak by to mogli zrobić. Czy ci ludzie naprawdę mają aż taką władzę? Czy to możliwe, żeby ci najbogatsi ludzie i politycy tego świata dogadali się i wspólnie realizowali jeden plan? No i trochę jest to możliwe, bo widzisz, dzisiaj kraje są zakładnikami banków centralnych. Działa to mniej więcej tak, że każde państwo praktycznie na świecie dzisiaj jest zadłużone, bo musi się zadłużać. Zadłuża się w bankach centralnych. To nie jest tak, że bank centralny należy do państwa. Niektórzy tak myślą, że Fed w Stanach należy do Stanów. Nie, to jest prywatna firma, tak jak NBP w Polsce i wszystkie banki centralne. To są prywatne firmy należące do bankierów. I to ci bankierzy pożyczają nieograniczone pieniądze. Dlaczego mogą ratować państwo z długów? Ponieważ mają drukarki, więc oni mają prawo drukować nieskończoną ilość pieniędzy, co też robią. Pożyczają więc państwu, czyli politykom, na 0%. No jak pożyczają na 0%, to znaczy, że ten polityk w zasadzie nie musi oddawać, bo on dzisiaj odda miliard, ale zaraz pożyczy drugi miliard, też na 0% i to się nazywa rolowanie długu, czyli w zasadzie tych długów wobec banków centralnych nigdy nie trzeba spłacać. Zapytasz, no to jaki bank centralny ma w tym interes, żeby pożyczać pieniądze na 0%, wiedząc, że samego kapitału w dodatku nie odzyska, czyli ani nie będzie mieć odsetek, ani kapitału. Odpowiedź jest prosta, bo wtedy polityk powie, a wiesz co, a my chcemy uratować nasz kraj, chcemy robić po swojemu, nie chcemy tej globalistycznej polityki realizować, nie chcemy tutaj rządów Facebooka, Google'a, Microsoftu i tak dalej, koncernów typu Bayer, Monsanto. Swoją drogą to ciekawe, że największa firma, czy jedna z największych firm farmaceutycznych jednocześnie jest największym producentem żywności na świecie. Czy to nie jest niepokojące? Ta sama firma daje nam jeść, która później nas leczy, jakby coś z tego jedzenia jednak by nam zaszkodziło. No nieważne teraz. W każdym razie, jakby któryś polityk powiedział, my będziemy robić po swojemu, to bank centralny mówi, dobra, dobra, możecie, oczywiście, pełna wolność. To jest jak ze zaszczepieniem. Każdy może zdecydować, że nie, tylko że wtedy nie będzie chodzić do kina, ani do spożywczaka, ani wyjeżdżać za granicę, ani w zasadzie może nawet nie żyć. Może nawet nie żyć. Może pomyślimy, czy jakieś kontenerki nie otworzyć niedługo. W każdym razie to tak samo działa, więc bank centralny mówi, dobra, to zmieniamy oprocentowanie z 0% na 30%. I polityk zaczyna liczyć, jesteśmy zadłużeni na 100 miliardów dolarów, na 0%, a teraz będzie na 30%. Czyli za miesiąc jesteśmy zbankrutowanym krajem, media powiedzą, że to wina tego polityka, w związku z czym go obalą, on straci władzę, straci pieniądze, straci wszystko. No i już, więc on mówi, dobra, dobra, chłopaki, ja żartowałem, powiedzcie, co tam trzeba zrobić. Tak to dzisiaj działa. W ponad 150 krajów na świecie jest mega zadłużonych w bankach centralnych, w prywatnych firmach. Więc to nie jest jakiś specjalny spisek, ponieważ to są fakty. To możesz sobie sprawdzić, są kalkulatory długów wobec państw i tak to działa. I teraz bank centralny europejski plus Fed plus chiński bank centralny, tam szwajcarski, to są zarządy, czyli prezes plus zarząd, to jest łącznie około 100 osób. Te 100 osób ma tak naprawdę jako zakładnika każdy kraj na świecie dzisiaj. Więc to nie chodzi o to, czy się dogadać dadzą radę, czy się nie dadzą rady dogadać, tylko oni mają władzę, żeby tych polityków obalić. I co jakiś czas może przyjdzie jakiś, który będzie pyskować, no to go zaraz obalą, zwiększą mu odsetki, pogrążą, zrobią jakiś tam lokalny pucz, bo to też da się zrobić, to nie jest jakaś specjalna filozofia, jak masz taką władzę. No i tyle, i posprzątane. Więc nawet nie trzeba się specjalnie dogadywać. To nie jest tak, że te 150 krajów się musi ze sobą zgodzić co do wspólnej polityki lockdownów na przykład. Nie, a po co oni się mają ze sobą zgadzać? Wystarczy, że banki centralne powiedzą, robimy tak i tak, a jak nie, kto się wyłamie, ten ma tutaj zaraz podniesienie odsetek i leży, po prostu leży. Ktoś zapyta, dlaczego Szwecja mogła się wyłamać? Odpowiem, nie wiem. Nie wiem, odpowiem, że nie wiem. Widocznie jest jakiś inny deal, że można było bez lockdownu przejść i nie zabijać sobie gospodarki. Może przyjęli jakieś deale w przeszłości, już nie musieli w nagrodę. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie tych wyjątków jest zazwyczaj bardzo mało. No i co jakiś czas oczywiście zdarza się jakiś człowiek typu Łukaszenko, który mówi, że my na to, w to nie idziemy, nie bawimy się w lockdowny i że miliard dolarów mi proponowano osobiście, żeby zrobić lockdown od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli ta sama ekipa znowu. No i już. Oczywiście może Łukaszenka to wymyślił, ja nie wiem. Nie wiem, aczkolwiek wszystko jest dość logiczne. Natomiast to, co jest nawet nielogiczne, ale na pewno jest faktem, to jest właśnie to, że rządy są zależne bardzo, są zakładnikami finansowymi banków centralnych. Więc to banki centralne dzisiaj rządzą światem, a nie jakiś tam polityk. Polityk jest pewnego rodzaju przydupasem. No i o co tutaj chodzi? O to w tym momencie chodzi, że nastąpiło i następuje cały czas rozdzielenie pracy od oczekiwań. Na zasadzie ludzie mieli coraz więcej oczekiwań, chcieli mieć coraz lepsze auta, coraz więcej nieruchomości i tak dalej, ale pracować to się chciało coraz mniej.
Jak ludzie ci zapierdali za miskę ryżu, jak było w czasach i po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. A teraz przez 50 lat, zwłaszcza ostatnie 25, szła bardzo mocno na kredycie. Przecież nie są sztuczne dane, że Anglicy mają 400% do PKB, kredytu w ogóle, prawda? Japończycy 400, tak? Irlandczycy mieli 800. No gdzieś to w końcu w niektórych krajach, nie? I teraz my nie wiemy, ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my ludzie, we the people, prawda? A już zwłaszcza we the people w Niemczech, czy w Hiszpanii i tak dalej, w Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania.
Nie mówię o Polakach, bo Polacy to jest młody kraj, jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, ale na Zachodzie to już tak jest. Ludzie oburzeni, że trzeba pracować 35 godzin w tygodniu, zmęczeni tacy i tak dalej. Niech ktoś za mnie zrobi to, niech ktoś za mnie zrobi tamto. No, do pracy rączki się nie garną, natomiast oczywiście żyć trzeba idealnie i bogato. Jak? No, trzeba zatem brać kredyty. I tak oto ludzie, czy całe społeczeństwa muszą się w opór zadłużać, jednocześnie nie generując specjalnej wartości. No bo pracując coraz mniej. Chińczycy? Nie. Chińczycy się nie zadłużają. Tam jest wstyd kupić auto nie za gotówkę, a jednocześnie do pracy są chętni. Są kapitalistami, paradoksalnie, jakkolwiek to abstrakcyjnie brzmi w tych czasach, no ale bardziej są kapitalistyczni teraz niż my. I dużo produkują, dużo robią i w którymś momencie mogą powiedzieć, zaszachujemy Zachód jedną decyzją po prostu. Odcinamy łańcuch dostaw i cały Zachód leży, bankrutuje w momencie, jest totalnie zadłużony, a nasza radosna ekipa przejmuje władzę. Władzę gospodarczą, czyli w sumie już taką ostateczną. Tak to by mogło wyglądać i w zasadzie to tak wygląda. Dlatego też do perfekcji tej układanki brakuje jeszcze tylko tego, żeby ludzie byli już totalnie zależni od rządów. No i tu pojawiła się pandemia, niesamowita okazja. Niektórzy nawet sugerują, że być może tego wirusa ktoś specjalnie stworzył, żeby przyspieszyć ten plan. Nie wiem, tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Natomiast niezależnie od tego spadło im to jak gwiazdka z nieba, bo nagle się okazało, że można wdrażać mnóstwo planów, które tylko pasują perfekcyjnie do tego, czyli na przykład można wprowadzać lockdowny. Lockdowny, jak już udowodniono, są zbawienne dla klimatu. Są niesamowite, no bo ludzie nie jeżdżą, siedzą w domach i tak dalej. Zdalna nauka to niesamowite. Wiele ludzi popełnia samobójstwo, w związku z czym jest mniejsza konsumpcja CO2, wszystkiego tak naprawdę. Jest mniejsza konsumpcja, no bo jest mniej ludzi. Dużo ludzi umiera, garstka z nich na wirusa i rzesza z nich na inne powody związane z zatrzymaniem opieki medycznej. Także tutaj no, postulaty z Davos fantastycznie są realizowane przez te lockdowny. Bo ciężko nawet powiedzieć, że przez pandemię, bardziej przez lockdowny. Także niesamowite, państwo zyskuje dużo pieniędzy. Anglia wyliczyła, że tam kilka bilionów dolarów zaoszczędziła na tym, że starsze osoby poumierały w tej pandemii, więc ich angielski ZUS ma dużo mniejsze koszty. Śmieszki, heheszki, no ale to tak naprawdę jest cyniczne i straszne. No i więc to im bardzo pomaga. My wiemy, że lockdown nie daje nic, jeżeli chodzi o powstrzymywanie pandemii, natomiast wiemy, że daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o realizowanie tych postulatów, czyli wytępienie małych i średnich firm po to, żeby już wszyscy byli zależni, żeby każdy człowiek był takim pionkiem, który pracuje dla rządu lub dla korporacji, no i żeby w związku z tym był jakiś tam minimalny dochód podstawowy. I tyle. I ostateczna władza. I co zrobisz wtedy? Pójdziesz na protest. W Anglii już się okazało, że ludzie, którzy protestują przeciwko obostrzeniom, są nie tylko nagrywani, ale rozpoznawani po twarzy, zapisywani w specjalnej bazie. Także poszedłeś na proteścik, już cię mamy. Już jesteś w naszej bazie i już, no, będziemy czekać. Może zmienisz poglądy grzecznie i wtedy okej. Ale jak nie, to być może za jakiś czas nie będziesz mógł wynajmować domu, nie będziesz mógł mieć samochodu, nie będziesz mógł podróżować. Nie, to by nie było możliwe. Taka dyskryminacja, to by było straszne. Ale zaraz, czy słyszeliście coś kiedyś o paszportach szczepionkowych? Nie, to by było Czarne Lustro, jakiś serial science fiction. Nikt takiego faszystowskiego pomysłu by nie wymyślił, żeby dyskryminować ludzi w oparciu o na przykład zabiegi medyczne, które przeszli albo nie przeszli. Nie, to się nie może wydarzyć. Także będzie dobrze, będzie dobrze. Jedną z metod psychologicznych, żeby sobie radzić w rzeczywistości, jest mechanizm wyparcia. Czyli patrzę na rzeczywistość i widzę, ale udaję, że nie widzę, bo lepiej nie widzieć. Przynajmniej na krótko lepiej nie widzieć, bo gorzej bym się poczuł, jakbym zobaczył. Natomiast dzisiaj, jak bardzo trzeba być foliarzem i spiskowcem, i płaskoziemcą, żeby wierzyć, że te lockdowny zostały wprowadzone, żeby komuś pomóc, żeby kogoś ocalić z innego powodu niż żeby niszczyć ludzi, że zamykanie siłowni na przykład miało pomóc w powstrzymaniu pandemii. Jakim oszołomem trzeba być, żeby ktoś dalej wierzył, że to nas tam ocali, że na przykład ratować to się trzeba szczepionką, a nie wzmacnianiem odporności swojego organizmu, braniem witamin, treningiem regularnym, czyli chodzeniem częstszym na siłownię. To dopiero trzeba być płaskoziemcą, żeby wierzyć w takie bzdety. Ale niektórzy jeszcze wierzą, ale już ich jest coraz mniej na szczęście, ponieważ społeczeństwo otwiera oczy na niespotykaną dotąd skalę, o czym za chwilę. W każdym razie to jest to, World Economic Forum i Klaus Schwab nawet się nie kryją z tym, że idee marksizmu są im bardzo bliskie i trzeba je wzmacniać. Oczywiście fantastyczne hasła równości, dostarczania niesamowitych możliwości, ale w zasadzie to zawsze na naszych zasobach, czyli na zasobach miliarderów. To my dostarczamy tej równości i kto się nie podporządkowuje, ten będzie mieć problem. No i już. A teraz taka przerwa na faszyzm. Zupełnie nie powiązana z tym odcinkiem. Absolutnie. Historyk Roger Itwell wymienia 4 aspekty istotne w ideologii faszyzmu. Po pierwsze, plan zmiany natury ludzkiej i stworzenie lepszego społeczeństwa. Czyli nieważne, jaka jest natura ludzka, że ludzie chcą pracować, chcą się bogacić, chcą zadbać o dobro swoje i swojej rodziny i najbliższych sobie osób. Nie. Zmuśmy ich, żeby dbali na przykład na siłę o zdrowie jakiegoś człowieka w innym kraju poprzez na przykład czy to zaszczepienie się, czy zrobienie czegoś innego, czy na przykład ograniczenie kopalni w Polsce po to, żeby Chińczykom było lepiej. Nie wiem po co. W każdym razie, ale tworzymy lepsze społeczeństwo. Punkt drugi. Naród lub rasa jako siły organizujące ewolucję i postęp. Tego być może teraz nie ma. Natomiast jakby wymienić naród lub rasę grupą ludzi, czyli bilionerów, miliarderów, to pasuje jak znalazł, czyli grupa miliarderów jako siły organizujące ewolucję i postęp. Czyli grupa, mała grupa ludzi, która wie, co jest dobre dla wszystkich i będzie to siłą realizowała krok po kroku, niezależnie czy ktoś ich prosił w ogóle. Czy prosiłeś kogoś kiedyś o lockdown na przykład? Panie polityku, zrób lockdown, bo ja się boję wirusa. Ktoś tak, nie wiem, dzwoniliście do ministra? Ja nie dzwoniłem, żeby mi robili lockdown, żeby mi siłownię zamknęli, bo wtedy... Premierze, zamknij siłownię, bo wtedy będę się czuć bezpieczniej, wtedy się będę czuć zdrowszy. Każ mi siedzieć w domu, bo wtedy czuję, że zdrowieję. Ja nie znaję. Punkt trzeci. Krytyka kapitalizmu, liberalizmu i, co ciekawe, socjalizmu nawet, jako systemów rozbijających lub osłabiających wspólnotę. Dzisiaj mamy krytykę kapitalizmu i liberalizmu z góry na dół. Czyli musi być tak, jak wszyscy mówią, a jak kapitalizm zły, to jest po prostu przez kapitalizm giną dzieci w Bangladeszu. No, ciekawe. Ciekawe. Przez socjalizm, jak wiadomo, a przez marksizm i komunizm, no to po prostu dzieci w Bangladeszu tak żyją. Po prostu Mercedesy wymieniają jeden na drugi co chwilę, właśnie dzięki europejskiemu socjalizmowi. Tak, tak. Punkt czwarty. Wpajanie ludzkim umysłom faszystowskich wartości poprzez media i propagandę. Nie, propaganda! Broń Boże, jaka propaganda? Tyś widział propagandę? Teraz? W naszych czasach? W naszych czasach każdy ma wolność powiedzenia czegokolwiek. Na przykład możesz mieć kanał na YouTubie i zrobić wywiad z prawnikiem, mecenasem Piotrem Szramem, który pokazuje coś, co jest niezgodne z mainstreamem i ten wywiad tam będzie. Wcale nie zostanie zdemonetyzowany i zdjęty po tygodniu. Nie! Możesz mówić, co chcesz. A, swoją drogą, jeżeli chcesz pobrać ten wywiad, który został jednak wyrzucony z YouTube'a, nie wiedzieć dlaczego, przypadek, to link pod tym nagraniem możesz tam sobie pobrać i udostępnimy Ci ten wywiad, żebyś mógł sobie oglądać dalej. W każdym razie, propaganda to oczywiście, ale to była przerwa na faszyzm, to nie miało związku z dzisiejszym odcinkiem i z Great Resetem. Nic z tych rzeczy. Wracamy do właściwego tematu. Cały czas banki drukują pieniądze, od kiedy jest pierwszy kryzys się pojawił, ten taki związany z drukarkami, czyli w 2008, kiedy Lehman Brothers zbankrutowało, wszystko zaczęli leczyć dodrukiem pieniędzy, więc oni dodrukowują pieniądze w nieskończoność i tym samym skupują dług państw i korporacji. Czyli tak naprawdę banki dzisiaj to jest jedna ekipa z dużymi korporacjami, a politycy na doczepkę mają im tylko ustawiać przepisy. Jeżeli ktoś myśli, że tak wygląda kapitalizm, nie. Kapitalizm by oznaczał, że każdy może w wolnym społeczeństwie realizować swoje cele. A nie jest tak dzisiaj, bo jeżeli duży market będzie mógł być otwarty, bo sprzedaje spożywkę, a mały fryzjer nie może być otwarty, to nie jest kapitalizm. To, broń Boże, to jest wręcz podły korporacjonizm, który ma wiele wspólnego z takim właśnie komunizmem, że tutaj wielki gracz może wszystko, a małego zamknąć, zniszczyć. Ja znam właścicieli siłowni, którzy zostali zaatakowani przez wojsko w Polsce, tutaj, nie gdzieś w Korei Północnej, tylko w Polsce. Przyszło wojsko do siłowni zastraszyć klientów, postraszyć ich, że będą mieć artykuł tam bodajże 65, to się chyba nazywał, że narażają zdrowie i życie innych ludzi, odpowiedzialność karna. Właściciel siłowni miał wjazd na chatę i tak dalej. Czemu? Bo jak wiadomo, siłownie tutaj, jakby nie było na świecie siłowni, to by nie było pandemii. To po prostu wszyscy by zdrowi byli, tylko siłownie trzeba wyeliminować. Aha, pomijając te państwowe, ponieważ teraz, przypadkiem oczywiście, znowu, to co w Great Resetie jest wręcz w programie napisane wprost, bez żadnych spisków, czyli że właśnie rosnąca rola państw i korporacji we wszystkim, to się w Polsce też widać jak na dłoni, tak? Czyli PZU otwiera swoją sieć siłowni, a siłownie są siłą zamykane i doprowadzane do bankructwa. Orlen chce mieć swoją sieć restauracji, restauracje siłą i wojskiem i policją zamykane i doprowadzane do bankructwa. Ma być nawet narodowa sieć hoteli, Polska Grupa Hotelowa skupuje hotele za 10% wartości, a wcześniej hotele zostały siłą doprowadzane do bankructwa. To jest zwykła mafia i stan wojny państwa z obywatelami. To jest po prostu przemoc, zwyczajna przemoc. I dorabianie do tego ideologii, że ktoś tam kogoś przed czymś ratuje, bo jak nie zniszczą hoteli i siłowni, to wszyscy zachorujemy, to się kupy nie trzyma. No to trzeba być mega foliarz, żeby wyznawać takie teorie, że to jest dla dobra kogokolwiek. Więc widać, że te postulaty są realizowane w większości dzisiaj istniejących państw na świecie. Także to po prostu działa. A dlaczego działa? Tak jak powiedziałem, ponieważ politycy są zakładnikami finansowymi banków centralnych, czyli grupy tak naprawdę 100 osób. Tam nie musi być żadnych iluminatów i rytuałów satanistycznych, jak niektórzy twierdzą. To może być zwykła rozgrywka o władzę i pieniądze, no. Tak stare jak świat, po prostu. I już. Także jak to będzie dalej? Zobaczymy, natomiast dam Ci najpierw rozwiązania. Po pierwsze rozwiązanie na to, jak w tym wszystkim czuć się dobrze mimo wszystko, bo wiesz, można postraszyć, poopowiadać, że jest źle i w niektórych wypadkach rzeczywiście jest źle, ale my chcemy rozwiązań. My chcemy po pierwsze czuć się dobrze, zamiast kupować sznurek i się poddawać, a po drugie zabezpieczać się przed różnymi ewentualnościami, w związku z czym dam Ci rozwiązania na jedno i drugie, ponieważ to jest program pełen rozwiązań, a nie problemów. Problem Ci zdiagnozowałem, przedstawiłem i tak naprawdę nie ma znaczenia, jak bardzo ta teoria daleko sięga. Czy to jest naprawdę tak, że oni przekupują różne rządy, żeby na siłę zrobiły lockdown? Na to dowodów nie mamy. To jest spiskowość. Czy to jest tylko tak, jak oni sami mówią, że my najbogatsi zadbamy o świat i zmusimy ludzi, żeby od nas wszystko wynajmowali, żeby nie mieli swoich domów, samochodów, a my będziemy wszystko mieć. To nie jest żaden spisek, to jest powiedziane wprost. Niezależnie od tego, jak daleko ta teoria sięga, na ile jest płytka, na ile jest głęboka, to nie ma znaczenia. Nie ma to znaczenia, ponieważ rozwiązania są uniwersalne i teraz Ci je pokażę. Rozwiązania dzielą się na dwie kategorie, czyli emocjonalne i takie fizyczne, faktyczne, które trzeba robić. Najpierw emocjonalne, czyli jak w tym świecie czuć się dobrze. Ponieważ ludzie często czytają te rzeczy, wchodzą na różne fora i tak się czują tak coraz bardziej przytłoczeni. A to nie jest żadne rozwiązanie, że my się damy przytłoczyć. Mało tego, nawet jest taka teoria, czy prawdziwa to nie wiem, ale czyż to nie byłaby najlepsza metoda, żeby złamać opór ludzi, żeby wzbudzić w nich przytłoczenie, że niech się czują przytłoczeni, czytając te różne rzeczy, to wtedy nic już nie zrobią, bo się czują taką impotencję czują wewnętrzną. Więc co zrobić, żeby poczuć się lepiej? Kilka rzeczy. Po pierwsze, to, że to wygląda na trzecią wojnę światową, bo na to ewidentnie to wygląda, tak? Czyli są grupy ludzi, są państwa, które się ścierają, które tutaj widać, że Chiny ewidentnie grają pod to, żeby w Europie i w Stanach był lockdown, zarabiają na tym krocie, wygrywają tak naprawdę, a według sztuki wojny Sun Tzu, no to to Chiny mają taką filozofię, żeby nie wchodzić w wojnę nigdy, gdy wygrana nie jest pewna. Więc widocznie ocenili, że to jest ten moment, ponieważ weszli w dość otwartą, no bardzo hybrydową wojnę, w związku z czym walka o wpływy trwa. Chiny chcą tutaj dużo przejąć poprzez właśnie całą tą sytuację. Niektórzy nawet mówią, że Chińczycy sami sobie takiego wirusa wyprodukowali, zaczęli od siebie, żeby odsunąć podejrzenia, bo wiedzieli, że i tak się rozejdzie na świat i oni na tym wygrają. Nie wiem i ty też nie wiesz i nikt się nie dowie. Natomiast, a czemu się nikt nie dowie? Choćby dlatego, że prezydent Chin przecież wydalił jakiś tam badaczy z WHO, żeby przypadkiem nie badali przyczyn pandemii zbyt dogłębnie. Więc i tak się pewnie nie dowiemy. Ale dlaczego myśl o tym, że to jest teraz od roku, a tak naprawdę od kilku, trzecia wojna światowa, dlaczego mi to daje komfort? Jakkolwiek to abstrakcyjne. Dlatego, że po pierwsze znam naturę ludzką. Studiowałem psychologię, a poza tym obserwuję świat, więc wiem, że nasz gatunek rozwija się dość powoli. My jesteśmy w fazie ewolucji, czyli cały czas, co pokolenie, jesteśmy trochę lepsi. Cały czas, jakby nie było, mimo wszystko, świat zmierza jednak w dobrą stronę. Coraz mniej jest biedy na świecie, coraz więcej jest życzliwości. Oczywiście, jak się tylko czyta media, to się w to nie wierzy. Oczywiście, znowu, z wyjątkiem może 2020 roku, gdzie jest duży taki krok do tyłu, ale to minie. W związku z czym świat jest coraz lepszy, ale to idzie powoli. Więc ja wiem, że ludzie mają w swej naturze bić się, tuc, walczyć, zabierać sobie nawzajem. Wiem o tym, że tak jest i że jeszcze przez kilkadziesiąt pokoleń tak będzie. Uważam, że docelowo nie, ponieważ ludzie z czasem mądrzeją. Na tyle, że trzecia wojna światowa wygląda tak, a nie tak jak ta druga. Z jednej strony zmądrzeliśmy i naoglądaliśmy się, czy nie my, my to bardziej w postaci filmów historycznych, a nasi dziadkowie na żywo się naoglądali takich rzeczy, że to zostaje w głowie na zawsze i nie chcemy tego powtarzać. Z drugiej strony, dlatego że technologia poszła tak bardzo do przodu, że dzisiaj nikt nie odpali czołgów i rakiet, bo wiedzą, że ci drudzy i trzeci i piąci też mają czołgi, rakiety i broń nuklearną, więc nie będzie czego ratować, nie będzie wygranego nie będzie. I oni to wszyscy wiedzą. Więc dla mnie to daje jakieś poczucie komfortu. Może to patologiczne, ale uważam, że na skalę gatunku ludzkiego, na tyle, na ile nas stać, może nie na wiele, ale jednak to przynajmniej to, że ta wojna światowa wygląda w taki sposób, to i tak jest dobre. Dobre w tej całej miernocie naszych historycznych osiągnięć. To spoko, że doszliśmy do czasów, kiedy wojna światowa wygląda w taki sposób, że się kraje zabijają ekonomicznie, szantażują się długami i tak dalej, tępią nas, przedsiębiorców, ale to i tak jest lepsze, że nas tępią w taki sposób albo podatkiem wyższym, żebyśmy zrezygnowali z prowadzenia firmy albo przestawili się na inną branżę, niż żeby przyszli i nas wywieźli do obozu. Jest lepiej? Jest. Czy to wielki komfort? No może nie, ale zawsze jakiś plus. Więc idziemy w dobrą stronę. To, że powoli i że dopiero nasze prawnuki będą cieszyły się efektami tej ewolucji, no to już trudno. Ale jednak ja się i tak cieszę, że trzecia wojna nie wygląda jak druga. Bo to by dopiero było straszne. Także jeśli już gatunek ludzki musi się naparzać, to niech się naparza w taki sposób, a nie w inny. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, zrozum, że wielki reset, niezależnie od tego, jak on głęboko jest zakorzeniony, on dla większości ludzi jest bez różnicy. Większość ludzi dobrowolnie dzisiaj nie chce mieć niczego. W sensie, o ile domy i mieszkania ludzie jeszcze chcą kupować, o tyle już jakoś żyjemy z tym, że większość ludzi nie może. To znaczy, no, jest wielu ludzi, którzy albo kupują na kredyt, czyli na 30 lat, czyli przez 30 lat i tak tego nie mają. Nie wszyscy dadzą radę ten kredyt spłacić, więc i tak nigdy nie będą mieć swojej nieruchomości, a inni stwierdzają od razu, że nawet nie będą próbować i będą zawsze wynajmować. Więc ci ludzie, to nie jest tak, że oni siedzą po nocach, płaczą, a ich życie jest beznadziejne, no. Żyją, no, żyją, wynajmują, jak wynajmowałem kiedyś mieszkania, no to owszem, czasem narzekałem, że za ciasno, czasem nie miałem gdzie dać roweru, no ale żyłem, no to nie było tak, że to koniec świata i tragedia i tak dalej, więc ogólnie, to nawet gdyby tym gościom się udawało, to się już dzieje w zasadzie i ludzie jakoś żyją. Ludzie dobrowolnie idą brać najmy terminowe. Mimo, że to nie ma żadnego ekonomicznego, logicznego, matematycznego uzasadnienia, jest po prostu głupie, żeby brać auto w najmie, ze wszech miar idiotyczne, to jednak ludzie dobrowolnie idą, bo widzieli reklamę. Więc widzisz, nawet nie trzeba siłą ludziom zabierać aut. Zróbmy tak, żeby sami nie chcieli ich mieć. Genialne. Więc widzisz, nie zawsze to wygląda tak, jak oczywiście, no polski rząd to wiadomo, oni robią zawsze siłą, bo to trzeba tak. Więc przychodzi wojsko, zamyka siłownię, zabierają siłą. Ale chłopaki miliardery to robią mądrzej. Na zasadzie zróbmy taki dobry marketing, że ludzie sami będą nam oddawać. I już powiemy, po co ci auto? Pożyczaj od nas w nieskończoność. Za to damy ci nawet trochę lepsze. Dla większości ludzi ten wielki reset, nawet jak on by wyszedł w takiej najbardziej pesymistycznej formie, to dalej jest bez znaczenia. Większość ludzi i tak ma pracę, której nie lubi, więc jak będą pracować w urzędzie lub w korporacji, to niewiele zmieni dla nich. Jeżeli będą mieć bazowy dochód podstawowy, żeby mieli na wszystko, na jedzonko, pożyczone od Billa Gatesa, to nawet niektórym zmieni coś na lepsze, bo nie będą się musieli martwić o przyszłość, a niektórzy się wiecznie martwią o przyszłość i tak dalej. Więc dla wielu ludzi, a zwłaszcza dla tych, którzy nie mają oszczędności, co ich interesuje hiperinflacja, jeżeli to nie dotyczy ich pieniędzy, bo nie mają takowych. Więc będzie hiperinflacja, jutro będą kupować bułkę za 100 tysięcy, a nie za 2 złote na przykład. No i co? Co im to zmieni? Przyjdą do banku, wymienią pieniądze, te swoje, to wypłatę im zwiększą na milion miesięcznie, zostaną milionerami przy okazji. I co to dla nich zmienia? Więc dla większości ludzi to nie jest wielki problem. A dla reszty są inne rozwiązania, o czym jeszcze za chwilę. Dlatego też warto o tym pamiętać, bo my tak... Jest takie hasło wytrych. Wielki reset. I palpitacja, ludzie umierają. Boże, Jezus Maria, wielki reset. A zauważ, że to nie jest żadna nowość. Że mimo, że to jest agenda 2030, że do wtedy to i tam. Nie, to się dzieje cały czas. Najmy terminowe zyskują coraz większą popularność. Kredyty coraz trudniej się dostaje. Nieruchomości od lat ciągle drożeją, stając się bardziej niedostępne za gotówkę dla normalnych ludzi. No nie, kto dzisiaj jest w stanie kupić sobie dom za gotówkę? No nikt. Nikt praktycznie. W związku z czym bardzo, bardzo nieliczni. Także to się dzieje. To nie jest żadna nowość, a mimo to jakoś się w tym jesteśmy w stanie odnaleźć, więc to nie jest tak, że się nigdy nie odnajdziemy. Zawsze znajdą się rozwiązania. I tyle. Kolejna rzecz. Jak już stosujemy rozwiązania praktyczne, te, które ci dam za chwilę, to już nie ma co słuchać dalej. Na zasadzie, dobra, masz tu odcinek o wielkim resecie, dwie teorie, na zasadzie ta wprost i ta głębsza, która może być prawdziwa, może nie, żeby przejąć i zniszczyć całkowicie klasę średnią, to jest ta bardziej spiskowa, ale dość widoczna dzisiaj, jak się obserwuje świat. I tyle wystarczy ci wiedzieć. Za chwilę podaję ci rozwiązanie emocjonalne, za chwilę praktyczne, i nie trzeba czytać więcej. Po co ci więcej? Co ci to da? Że zaczniesz oglądać filmiki z Davos, że zaczniesz zapisywać się do grup spiskowych i śledzić. Po co? Ta wiedza ci już nic nie da, ponieważ rozwiązania, które ci właśnie przedstawiam, są ostateczne. One wystarczą. One wystarczą obojętnie, co by się tam działo. Więc nie potrzebujesz wchodzić do grupy QAnon i dowiadywać się o nowych rewelacjach na świecie i podziemnych tunelach w Meksyku, którymi się wykrada dzieci, bo to ci nic nie zmienia. Te rozwiązania, które są, stosuj i nie potrzebujesz się dowiadywać więcej, więc ja cię zachęcam do diety niskoinformacyjnej, do kontrolowanej ignorancji. Czyli dobra, kumam, że jest coś takiego jak wielki reset, wiem, jakie on może przyjąć oblicza i biorę się za robotę, a nie będę sobie tak przez 3 miesiące teraz czytać fora, aż się załamie i powieszę z tego przytłoczenia. Nie, teraz wyłączasz wiedzę dalszą i przechodzisz do praktycznego działania. Bardzo ważna rzecz. Jak masz znajomych, którzy są tacy mega spiskowi, że codziennie ci podrzucają nowe linki, które powodują, że żyć ci się odechciewa, przekaż im ten odcinek i się umówcie. Słuchaj, przyjacielu, my wiemy, jak jest, mamy otwarte oczy, wiemy, jaka ściema leci dziś na świecie, na niebagatelną skalę dotychczasowo i to nam wystarczy. A teraz bierzmy się za zabezpieczanie się, za przygotowywanie się, za dywersyfikację swoich pieniędzy, za zabezpieczanie się, kupowanie złota i tak dalej. Weźmy, już skupmy się dalej na rozwiązaniach, a nie gadajmy ciągle o problemie, bo on jest ewidentny dla niektórych. Więc kto ma kumać, ten kuma, kto ma wiedzieć, ten wie, a dalej nie trzeba narzekać, tylko brać się za rozwiązania. I już, więc dieta niskoinformacyjna, bardzo ważna rzecz. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest sport. Znajdź sobie siłownię, która mimo obostrzeń jest otwarta, nie przerywaj treningów, ćwicz jak najwięcej, biegaj, ignoruj nielegalne obostrzenia, dbaj o zdrowie swoje fizyczne, ponieważ ono wpływa na zdrowie psychiczne. Nie daj sobie wkręcić jakimś burakom jakiejś teorii, że jak będziesz siedzieć w domu, to wyzdrowiejesz. To nic z tych rzeczy. Zbraknie ci witaminy D3, ona jest potrzebna nie tylko na tego wirusa, ale na każdego innego, na każdą inną chorobę, żeby zmniejszyć szanse zachorowania. Potrzebujemy witamin, potrzebujemy sportu, potrzebujemy regularnych, codziennych ćwiczeń, choćby 30 minut, najlepiej na wolnym powietrzu albo właśnie na nielegalnej siłowni. I tyle. Bardzo ważna rzecz. Jak ktoś się zamyka w domu, przestaje ćwiczyć i siedzi jeszcze w internetach, dramat emocjonalny. Dlatego też weź się za sport, umów się ze znajomymi, najlepiej z tymi, którzy są tacy mega spiskowi. Umówcie się, że teraz zamiast czytać dalsze spiskowe newsy, po prostu będziemy w tym czasie biegać. Idziemy biegać, idziemy na rower, ćwiczyć i tak dalej. I co, że cię będą straszyć, że dostaniesz mandat za brak maseczki na tym rowerze, a niech się pałują, jeszcze cię muszą dogonić najpierw. I tak ten mandat obalisz. Mamy tylu prawników w Polsce, którzy pro bono cię ochronią przed płaceniem tego mandatu, że szok. Także nie ma czegoś takiego, że trzeba będzie ryzykować swoje zdrowie jeżdżąc na rowerze szybko w masce i tym samym obniżając sobie saturację. Także spokojnie. Więc sport, duchowość. Duchowość to jest dobre wyjście często. Także dlaczego ludzie, to jest moja akurat teoria taka socjologiczna, dlaczego ludzie są coraz bardziej zdepresjonowani, niezależnie od tego 2020 roku, ale przecież te badania są od wielu lat prowadzone, że Europa, Zachód jest coraz bardziej taka smutna. Uważam, że między innymi, nie tylko, ale między innymi dlatego, że odchodzimy od duchowości. Nie czujemy już jedności ani z innymi ludźmi, ani z jakąś wyższą istotą. Nie czujemy, na zasadzie my mamy taką nieśmiertelność. Ja tu jestem, będę zawsze żyć, chodzę do roboty, żyję, no i nie bardzo wiem po co, nie mam takiego poczucia misji i nie bardzo wiem co dalej tak naprawdę i dlatego tak bardzo się boimy tej śmierci, dlatego tak łatwo jest nas zastraszyć, oni mówią, zrobimy wszystko co możliwe, żeby was ocalić przed śmiercią, a ja się pytam, drogi rządzie, a czemu mnie trzeba ocalić przed śmiercią? Ja mam 36 lat, może jestem na półmetku życia. Większe nawet szanse są, patrząc na środowisko, powietrze, sposób produkcji naszej żywności, to uważam, że chyba już niestety, ale jestem dużo dalej niż na półmetku. Więc ja i tak kojfnę, kopnę w kalendarz i nic tego nie zmieni. Nie potrzebuję żadnych ludzi, żeby mnie bronili. Ja o siebie sam zadbam na tyle, ile się da. Będę ćwiczyć, będę dbać o witaminy i tak dalej. A jak mnie już coś w szlak trafi, to mnie trafi. I tyle. I co? I nic. Dużo bardziej jest dla mnie straszne, żeby tacy źli, z gruntu źli ludzie rządzili światem i wpajali nam swoje idee, niż to, że zabije mnie jakiś wirus i umrę. No. Umrę i co? I wiesz co? Nic. Wrócę do domu. Do krainy wiecznej szczęśliwości. Przestaniemy się martwić tymi wszystkimi pierdołami. I już. Ludzie, którzy kultywują swoją duchowość, czyli czują Boga, takiego lub innego, bo tutaj teorie są różne i nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci ludzie ogólnie, co do zasady, niezależnie nawet od wyznawanej religii na przykład, czują się dużo bardziej zaopiekowani, czują się dużo bardziej pewnie, bo wiedzą, że no nic tak naprawdę się nie może stać. No co się może stać? Scenariusz 1, przeżyję jeszcze 30 lat, dostanę raka, pokwękam z bólu i umrę. Scenariusz 2, dostanę jakiś wirus, bo mnie premier nie ocali i pokwękam i umrę. No to ostateczny koniec jest taki, że umrę. No i już, szok co? Więc ja się już chcę nad tym zastanawiać, co dalej, bo to są rzeczy ważniejsze. To jest ważniejsze. To tutaj, to jest tymczasowość, to tam, to są te ważniejsze rzeczy. I one mi są drogowskazem w moim biznesie, bo jeżeli wiem, że coś jest dalej i że to, co teraz robię, zależy od tego, znaczy to, co jest dalej, zależy od tego, co ja teraz robię, jak żyję, jak jestem dla ludzi, czy robię coś pożytecznego, czy służę ludziom, żeby ludziom było lepiej, czy dbam i wręcz walczę o ich prawa w taki lub inny sposób i nie tylko ludziom, bo zwierzętom również, bo promuję celowo zostawienie zwierząt w spokoju, bo one również są strasznie traktowane, to ja wiem, że to jest wszystko dziś ważniejsze niż na przykład, jak ktoś by mi zaproponował, masz tu 100 milionów, żebyś zaczął mówić zgodnie z ideologią jedyną słuszną, i popierał na przykład te rozwiązania, jak jakieś paszporty szczepionkowe, dyskryminowanie ludzi i tak dalej. Ktoś by przyszedł, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No ja jestem oczywiście pionkiem, więc to by się nie wydarzyło, ale jakby tak, to ja wiem, że nie, bo ja pracuję nie na swoje 100 milionów dzisiaj, tylko ja pracuję na ważniejsze rzeczy, na to, co będzie później. To są priorytety. Dlatego tak ważna jest dla mnie i etyka, i te inne rzeczy, ponieważ jest duchowość. A przy okazji mniej się boję. Mniej się boję, bo jak mówi jeden z psalmów, choćbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. I tak po prostu jest. Obojętnie kogo tutaj albo co podłożysz pod słówko Pan, bo różni ludzie wierzą w różne rzeczy, uważam, że ludzie kultywujący swoją duchowość mają po prostu łatwiej, bo czują tę opiekę i wiedzą, że nawet jeżeli tu się na tym świecie się ostatecznie zesra, to trudno, a niech się zesra, a my potem i tak, kto będzie do tego czasu dobry dla innych ludzi, życzliwy i fajny, to i tak nie ma się co ostatecznie martwić. I już. Kolejna rzecz, jak dbać o siebie emocjonalnie, przestańmy siać defetyzm. Najgorsze, co jest, to jest to, że pod każdym filmem o wolności gospodarczej, o tym, jak dzisiaj lockdown szkodzi ludziom i tak dalej, jest multum komentarzy typu: ludzie, obudźcie się, albo gadamy, ale i tak nikt nie słucha. To jest bzdura, to jest fikcja. Przestańmy siać ten defetyzm, bo prawda jest taka, że dzisiaj dużo więcej ludzi widzi, co się dzieje, niż jest tych, którzy nie widzą. Ludzi, którzy wierzą, że lockdown został wprowadzony po to, żeby ratować zdrowie ludzi, jest dzisiaj mniejszość na świecie. Ludzie, którzy wierzą, że rządy chcą dla nich dobrze, jest mniejszość dzisiaj na świecie. Ludzie, którzy nie widzą, że lockdown zabija biznes, jest mniejszość na świecie. Ludzie, którzy nie widzą, że te paszporty szczepionkowe to zwykły faszyzm i dyskryminacja, jest mniejszość na świecie. Większość ludzi to widzi. Dlaczego tak się nie wydaje? Dlatego, że no, główne media tego nie mówią. Główne media mówią, ekspert mówi, że wszyscy powinni się zaszczepić i że powinien być paszport, który to sprawdzi. Ekspert. Jakiś ekspert, no nikt go nie znał, ale nieważne. Napisali, że ekspert, to pewnie ekspert. Natomiast większość ludzi, niezależnie od tego, że ty masz dwóch znajomych, którzy ślepo wierzą malowanym bogom z telewizorni, to oni się może bardziej rzucają w oczy, ale jest dużo więcej ludzi, z którymi jak pogadasz, i zapytasz, a jak ty nosisz maseczkę? Bo tak wiesz, podobno wszyscy wierzą w maseczki i są jacyś oszołomy, którzy są antymaseczkowiczami. No to sprawdźmy. Przejdź ulicą, rozejrzyj się, jak ci ludzie noszą maseczki. Czy naprawdę co 10 minut zmieniają maseczkę tak jak trzeba, a poprzednią wyrzucają od razu do woreczka? Czy zakładają maseczkę rękawiczką? Czy zawsze mają maseczki z filtrem? Czy też jak nikt nie patrzy, to zaraz zdejmują, albo noszą na brodzie i zakładają tylko jak policja jedzie i noszą jedną cały dzień, żeby się tylko ktoś odwalił. Prawie wszyscy, 99% ludzi wie, że to im nic nie daje ta zasrana maska, ale noszą ją, no bo mandat, bo opłata, bo coś, bo nie chcemy robić problemów i tak dalej. I to jest to, ale widzą, więc nie siejmy defetyzmu, bo to nie jest prawda. Prawda jest taka, że przebudzenie, takie społeczne zrozumienie tego, co się dzieje, nigdy nie było tak wysokie, jak jest teraz. Nigdy tylu ludzi, tyle milionów ludzi nie kumało, o co idzie gra. I to jest niesamowite. I dlatego, gdybym był chłopakiem z Davos, to by mi zależało na sianiu takiego defetyzmu. Niech oni myślą, że ich jest mało. To wtedy się nie będą butować, bo tak naprawdę to ich jest mało. To jest grupka najbogatszych ludzi na świecie, których jest 1%. I jeżeli oni to kumają, jak ich jest mało. Oni wiedzą, że to jest kolos na glinianych nogach, który się rozpadnie, jak tylko ludzie zauważą jeszcze bardziej, jak wielu ich jest. Więc to jest niesamowite. Także nie gadajmy, że nikt nie słucha i tak dalej, tylko dlatego, że twój znajomy w coś tam se wierzy, co usłyszał w telewizorni. Większość ludzi dzisiaj wie, że ściema tutaj goni ściemę i że korupcja jest niesamowita na tej pandemii i wały takie się kręcą, że to jest niesamowite. Większość ludzi to widzi, także nie siejemy defetyzmu. I na koniec, jeżeli chodzi o sposoby emocjonalne, musimy zrozumieć, że nic nie jest przesądzone. To nie jest tak, że grubasy z Davos, nawet jeżeli oni są potężni, mają pieniądze, mają YouTube'a, mają Facebooka i tak dalej, że oni se siądą, se ustawią i zrobią. Nic na świecie nie jest przesądzone, a przyszłości nie zna nikt, nawet najbogatszy człowiek na świecie jej nie zna. Nie wiemy, co się jeszcze może wydarzyć, co się może zmienić, kto kombinuje przeciwko tym ludziom i może ma jakiś genialny plan, na który nikt jeszcze nie wpadł. i to się wydarzy. Nie wiemy, nikt nie wie, jak będzie wyglądało jutro, nawet oni. Także to też daje duży komfort, że to, bo to już tak jest, bo oni to już wymyślili. To, że dzisiaj media próbują wmówić nam, że dyskryminacja w oparciu o szczepienie nie jest dyskryminacją, to nie oznacza, że wszyscy to łykną jak pelikany i że to zostanie wprowadzone. No nie. To jeszcze się wszystko może wydarzyć. Wszystko. Społeczeństwo jest dużo bardziej kumate. Okazuje się, że media tradycyjne umierają. Oglądalność wszelkich wiadomości, faktów spadła w zależności od medium, od telewizji, kilkanaście do kilkudziesięciu nawet procent rok do roku. Bo ludzie już mają dość tego badziewia, już nie chcą słuchać tych bredni, bo tego się nie da słuchać. I już. Więc te media umierają. Okazuje się, że jak spytano ministra zdrowia w Polsce, dlaczego nie wprowadzi godziny policyjnej na Wielkanoc, to powiedział wprost, że nie da się. Nie da się, bo dane z telefonii komórkowej sugerują, że ludzie mają już gdzieś te obostrzenia i tak pojadą. Więc nie możemy wprowadzać, żeby jeszcze nie podjudzać ludzi do dodatkowych protestów. Widzisz? Wiesz, co to oznacza? Że ludzie wygrali. Że ludzie wygrali, zaczęli olewać władzę, przestali siać defetyzm i władza musiała się dostosować i stwierdzić, dobra, w planie było trzymanie lockdownu w nieskończoność, ale w takim razie trzeba popuścić. Mieliśmy w planie zniszczyć ludziom święta, ale jednak, skoro się nie da, no to trudno, to musimy grać trochę inaczej. Więc nic nie jest przesądzone. Naprawdę, jeszcze bardzo wiele się może wydarzyć. No i teraz, jak już wiemy, jak sobie radzić mentalnie w tej rzeczywistości, to teraz jak sobie radzić technicznie, fizycznie, czyli co robić? Co robić, żeby, jeżeli nawet ten plan by był realizowany dalej, skutecznie, klasa średnia niszczona i tak dalej, to co z tym robić? Jak się na to przygotować? Na to też są rozwiązania i odpowiedź można by skrócić do jednego zdania. Robić to, co oni. Czyli zastanowić się, co robią najbogatsi tego świata i robić to samo. Co oni robią? Po pierwsze, i tutaj kilka szybkich rozwiązań. Oczywiście w każdym z tych rozwiązań warto się doedukowywać, czyli dowiedzieć się więcej i tak dalej. Na moim kanale masz dużo wiedzy w tym temacie. Masz książki na ekspertia.com.pl, na przykład o marketingu, jak nasze 138 wypuszczone teraz, ale też inne książki. Więc punkt pierwszy, umiejętności techniczne. Techniczne nie oznacza, że musisz budować statki, tylko umiejętności w jakiejś branży. Na przykład, nawet jeżeli wielki reset wyjdzie, klasy średniej nie będzie, to dalej trzeba będzie robić remonty. Bo dalej będą budynki stałe, dalej się będą psuły, ktoś je będzie musiał remontować. Więc zawsze brakuje fachowców. Jeżeli ty będziesz fachowcem, to odnajdziesz się w tej rzeczywistości. Dla mnie umiejętność techniczna to jest na przykład gadanie. To, że ja umiem gadać przez godzinę, to, że jakąś tam charyzmę mam wyszkoloną, bo naturalną oczywiście nie, no ale się nauczyłem. To dzisiaj mi bardzo, bardzo pomaga, bo mogę długo gadać, myślę, że w miarę ciekawie. To jest jakaś umiejętność techniczna, tak? Czyli to jest to. Mam umiejętność researchu, czyli przygotowuję taki jak ten odcinek, przygotowuję godzinami, robiąc analizę, zapisuję różne rzeczy, edukuję się. Także ktoś inny jest świetnym dziennikarzem, ktoś inny ma umiejętność śpiewania, ktoś inny ma umiejętność wskrawania albo obsługi jakichś maszyn. Czyli umiejętności, skille. Umiejętności powodują, że to, co kiedyś Steve Jobs powiedział, zaczynasz być nie do zastąpienia nawet w swojej własnej firmie. Po prostu. Jak masz umiejętności, to sobie zawsze poradzisz. I już, niezależnie od wszystkiego, nawet jak trzeba będzie się wyprowadzić do innego kraju, zmienić wszystko, to z tymi umiejętnościami sobie poradzisz. Nawet znam takie osoby, które prowadziły jakiś biznes, na przykład budowlańców, później przestały, bo im się już nie chciało, zmęczyli się, zaczęli prowadzić inne biznesy, na przykład sieć restauracji otworzyli, no i lockdown, zostały zaatakowane przemocą przez rząd, musiały zamknąć restaurację i miały do czego wracać, bo znów mogą robić remonty. Oczywiście, może to czasem przykre, może bolesne, może smutne i niesprawiedliwe, ale przynajmniej jest plan B. Są umiejętności. Więc nie możesz liczyć na zewnętrzne źródła, że ktoś cię zatrudni, ktoś od ciebie zadba. Nie. Musisz zadbać o swoją własną edukację, o swoje umiejętności. Ja dziś umiem budować firmy, umiem zarządzać czasem, umiem zarządzać zespołem, umiem rekrutować ludzi, budować taki zespół w oparciu o procedury, żeby to był praktycznie samograj. Więc wiem, że nawet jak kiedyś przyjdą i zabiorą mi całą firmę, to ja pójdę do jakiejś innej firmy i będę tam rozwijać to samo na taki sam sposób. Bo już wiem, jak to działa, jak działa biznes, jak się go rozwija. i tyle, no nie oduczę się tego. Także to są umiejętności techniczne, więc to jest pierwsza rzecz, która daje ci niesamowity backup, bezpieczeństwo. Druga rzecz to są umiejętności językowe. I mówię to nie dlatego, że mam Instytut Lingwistyki i zapraszam cię do naszych kursów, bo to są świetne kursy. Instytutlingwistyki.pl. Natomiast nawet gdybym nie miał firmy językowej, to i tak bym stawiał na umiejętności językowe, ponieważ my nie wiemy, w którą stronę pójdzie świat, kto wygra tę wojnę światową. Może Chiny i trzeba będzie umieć się nauczyć chińskiego, a może nie. A może jednak trzeba będzie się przeprowadzić do Teksasu. Gubernator Teksasu powiedział ostatnio, że w moim stanie nie dopuszczamy nawet możliwości dyskutowania o paszportach szczepionkowych, bo takich faszystowskich idei tutaj się omawiać nie będzie. I wprowadził akt wykonawczy, żeby temat od razu zbanować i nigdy więcej do niego nie wracać. I się słyszy takie rzeczy, kurczę, Teksas? Może to nie jest zły kierunek na kiedyś. Czy znasz angielski? Bo na pewno z angielskim będziesz sobie w Teksasie radzić lepiej. Dlatego ja się uczę języków cały czas, mimo że znam ich już kilka, to dalej się uczę, bo wiem, że nawet, no nie nauczę się wszystkich oczywiście, może się okaże, że Wietnam będzie potęgą światową za 10 lat. No, nigdy nie wiemy, ale mając te umiejętności uczenia się nawet języków, wiem, że potem się wietnamskiego nauczę w 3 miesiące, jak się przeprowadzę do Wietnamu, jeżeli będzie taka konieczność. No bo to są po prostu umiejętności, które potem są coraz lepsze, coraz łatwiejsze. Także umiejętności językowe. Dlatego no, Mark Zuckerberg gada też po chińsku. To mu się może przydać, patrząc na deale, które on robi z chłopakami w Davos. W każdym razie to jest to, kolejna umiejętność. Czyli po pierwsze umiejętności techniczne, po drugie ściśle językowe, bo one się przydadzą, nawet jeżeli jesteś dobrym skrawaczem albo budowlańcem, to znajomość niemieckiego może ci się przydać w przyszłości, jeżeli się okaże, że Polska jest już zbyt krajem takim skolonizowanym i trzeba na przykład w Niemczech robić tego typu usługi, żeby lepiej zarobić. Różnie może być. Natomiast po co nad tym płakać, jak można przygotowywać się na różne sposoby? Kolejna rzecz, relacje. Narzeka się czasem, że ludzie robią biznesy po znajomości, zamiast rozumieć, że te znajomości powstają, że się je robi. Więc warto znać dużo ludzi. Dla mnie, nie ukrywam, ten kanał jest niesamowitym źródłem relacji. Bo nawet jeżeli któregoś dnia smutni możni tego świata powiedzą, no nie sądzę, bo jednak jestem tutaj pioneczkiem, no ale, ale jak stwierdzą, a wyłączmy ten kanał, no to i wyłączą. No to co? To ja wiem, że mimo, że ten kanał jest w jakimś sensie też dla mnie formą marketingu, bo mam wydawnictwo, które tutaj mogę promować w tych odcinkach, wspominać o naszych książkach i tak dalej, więc wiem natomiast, że nawet jak wyłączą i to się zepsuje, to znam bardzo dużo ludzi dzisiaj, bo budujemy bazę mailingową, znamy wielu fantastycznych przedsiębiorców, którzy robią fajne rzeczy. Ja wtedy mam całą listę telefonów do ludzi, z którymi możemy od razu się zgadać i robić coś zupełnie innego, fajnego. Po prostu ktoś powie, ja mam świetną firmę, nie wiem, robiącą apki, ale brakuje nam procedur zarządzania zespołem i tak dalej. Ty, Maćku, się na tym znasz. W dodatku mógłbyś robić marketing, no bo umiesz gadać długo i tak dalej, więc może się zgadamy. No i się zgadamy. Więc ja się pod tym kątem czuję bardzo, bardzo bezpiecznie, bo jest dużo fajnych relacji z fajnymi ludźmi. Znam też wielu prawników, więc w razie czego można służyć sobie pomocą nawzajem, jak ktoś będzie potrzebować, bo nie wiem, pójdę kiedyś na siłownię i zrobią mi tam nalot, a chodzę i nie przerwałem treningów od wielu miesięcy, bo dbam o swoje zdrowie i chcę być odporny, żeby mnie żaden wirus nie przeatakował, także to jest to, więc zna się dużo ludzi, warto znać coraz więcej, więc jak to zrobić? Warto, żebyś był na przykład na grupach facebookowych choćby, tam gdzie są fajni ludzie, gdzie są przedsiębiorcy. My mamy grupę Biznes 2.0, dużo fajnych ludzi tam jest. Mamy społeczność nowoczesnej firmy, gdzie jest dużo fajnych, nowoczesnych przedsiębiorców, którzy się poznają. Są różne spędy networkingowe, ludzie się poznają, zagadują do siebie. Im więcej ludzi znasz, tym jesteś bezpieczniejszy. Tak to po prostu funkcjonuje. Kolejna rzecz, poduszka finansowa. Buduj swoją poduszkę. Warto ją może rozbić nawet na parę walut, albo ją w ogóle budować w innej walucie, na przykład w dolarze, bo prędzej padnie złotówka niż dolar, jeżeli chodzi o hiperinflację. Także buduj poduszkę finansową, żeby w razie czego pół roku, a najlepiej rok, przeżyć bez źródła dochodów. Bo jakbyś stracił pracę, czy źródło utrzymania i tak dalej, ale miał świadomość, że rok pociągniesz, to naprawdę no nie ma szans, żebyś w rok czegoś nie znalazł. Pół roku tak naprawdę nie ma szans, żebyś czegoś nie znalazł. Zawsze się coś znajdzie, zwłaszcza jeżeli jeszcze masz relacje i tak dalej. Także poducha finansowa to jest klucz. Byle trzymać to w odpowiedni sposób, czyli właśnie najlepiej w dolarach, żebyś po pierwsze sam nie wydał na głupoty, a po drugie, żeby ryzyko hiperinflacji było dużo, dużo mniejsze. Bo ryzyko hiperinflacji dolara jest znacznie mniejsze niż złotówki. Także to jest to. Poduchy zawsze warto mieć, lepiej mieć niż nie mieć. Kolejna rzecz to jest firmy, biznesy online. Dlaczego mi pandemia osobiście aż tak nie zaszkodziła? No bo tak się złożyło, trochę przypadkiem, a trochę nie, że mam biznes online. No więc nie bardzo mogło to na to wpłynąć. Jakbym miał sieć restauracji, to bym kwękał i płakał. Oczywiście i tak bym to przeniósł szybko do online, robiłbym dostawy, cateringi, jakoś bym tam się w tym odnalazł, nie wierzę, że nie. Natomiast byłoby boleśniej. Skoro widzimy, że taki jest trend, że możni tego świata chcą wytępić biznesy te na żywo i je przejąć, no to być może warto jednak zastanowić się, jaki można mieć biznes online, zwłaszcza oparty o markę osobistą, bo takiego się nie da ukraść. Po prostu rząd nie ukradnie Ci biznesu, jak jesteś trenerem personalnym, który sprzedaje swoje usługi 10 razy drożej niż konkurencja, ale jesteś świetny w tym, co robisz i masz markę osobistą, Twoje nazwisko coś znaczy, to rząd Ci nie jest w stanie tego ukraść, bo nie okradną Twojego nazwiska. Nie da się. Mogą wziąć komuś restaurację, mogą wziąć siłownię, zrobić swoją i tak dalej, czy hotel, bo nikt nie przyjeżdża do hotelu w oparciu o to, że ktoś tam jest jego właścicielem. Ale jeżeli chodzi o trenera personalnego, o nauczyciela języków, korepetytora matematyki, jakiegoś innego mówcę, szkoleniowca i tak dalej, mnóstwo tutaj zawodów jest tak naprawdę, bo edukacja to jest potężna dziedzina, to są branże, które są niewykradalne przez rząd i korporacje. Do tego no nie są też takie, żeby tam się takie miliardy obracały, żeby było warto w ogóle to atakować. Także to daje dużo bezpieczniejszy biznes. Marka osobista. Na tym kanale masz program o tym, jak budować personal brand, markę osobistą. Kolejna rzecz, złoto. Czy złoto jest za tanie, za drogie dzisiaj? No ja nie odpowiem. Jak mogę Ci takie rzeczy powiedzieć, czy złoto jutro zdrożeje? Tego nikt nigdy nie wie. Natomiast to, co wiemy, to że mimo, że do dolara i do złotówki, to złoto nie jest najtańsze dzisiaj, jest nawet dość drogie, to jednak w oparciu do, w porównaniu do Dow Jones, do giełdy amerykańskiej, to złoto jest całkiem tanie, można by powiedzieć. Do tego wiemy też, że fizyczne złoto albo ETF-y na złoto jakoś tak świetnie sprawdzały się w historii. Mówię Ci, to powiedziałem przed chwilą, rób to, co robią bogacze. Chiny i Rosja od kilku lat skupują złoto w horrendalnych ilościach. Nawet Polska sprowadza swoje złoto do Polski, nawet dokupuje coś. Przypadek? Czy może jednak warto naśladować ich ruchy tutaj i też mieć złoto w różnej formie, może fizycznej, może w postaci ETF-ów, tak zwanych FIS, czyli PHYS, czy właśnie inwestujących fizyczne kruszce. Tak czy inaczej, złoto się sprawdzało. Czy ono zawsze się będzie sprawdzało? Nic się zawsze nie będzie sprawdzało. Natomiast no, dywersyfikując ryzyko, możemy stwierdzić, że złoto zawsze jednak tą bezpieczną przystanią było. Nie jest to taka inwestycja, na której zostaniesz milionerem, ale jest to inwestycja, która może zabezpieczyć, która ma duże szanse zabezpieczenia środków finansowych. Bitcoin i kryptowaluty to też nie jest zła ucieczka, ale nie teraz. Niekiedy Bitcoin kosztuje krocie kilkadziesiąt tysięcy dolarów typu 60 i wszyscy o tym gadają. Nie, to jest moment ewakuacji, a nie do kupowania. Natomiast docelowo, jeżeli za 2 lata Bitcoin będzie znów tani, za kilkanaście na przykład tysięcy dolarów, albo za kilka nawet, wtedy warto będzie to ponownie rozważyć. Ludzie, którzy oglądają na przykład ten kanał i wywiady nasze, choćby z Filmem Koniecznym, sprzed roku, dwóch, jeżeli się posłuchali i weszli wtedy w kryptowaluty, to dzisiaj są multimilionerami. I tyle. Także to jest dobry pomysł. To może być dobry pomysł, ale we właściwym czasie. Raczej nie teraz. Kolejna rzecz, akcje. Akcje to jest coś, w czym trzeba się już edukować. To trzeba przeczytać na przykład książki Tradera 21, czy w ogóle się edukować, bo w akcje nie wejdziesz tak po prostu, że założę sobie konto u brokera i se kupuję jak leci. Znaczy znam takich, ale to nie jest najlepsze. Tylko trzeba poczytać, dowiedzieć się, co to są te wszystkie parametry, jakie spółki są dobre, które spółki, dlaczego na przykład spółki wydobywcze mogą mieć sens, ale które tak naprawdę, dlaczego mieć może być ciekawym pomysłem na przyszłość, no bo mieć będzie na przykład, jest wykorzystywana do produkcji samochodów elektrycznych, których ma być coraz więcej. Dlaczego spółki dywidendowe mogą być częściej bezpieczniejsze niż spółki typu growth, czyli rosnące. Akcje mają też ten plus, że kupuje się je w różnych walutach u brokera, tak? Część akcji kupujesz w dolarach, część w hongkońskich tam dolarach, część w jakiejś innej walucie, w eurasach, więc to samo w sobie się dywersyfikuje. W dodatku to ma ekspozycję na różne rynki światowe, więc jak tu będzie krach, to tam wcale nie musi. Także pod tym kątem warto traktować akcje nie jako sposób na zostanie milionerem, tylko jako kolejne dodatkowe zabezpieczenie. Dlatego ja zacząłem ostatnio dużo czytać o akcjach i się edukować, bo może jeszcze mi to chwilę zejdzie, ale uważam, że to nie jest głupi pomysł jako kolejna dywersyfikacja. Nieruchomości znowu mogą być dobrym pomysłem. Znów niektórzy powiedzą, no dobra, dobra, nakupisz nieruchomości, a potem ci to i tak zabiorą, wprowadzą podatek katastralny i tak dalej. O podatku katastralnym, czyli kosmicznym procencie od każdej nieruchomości, słyszałem już od lat i jakoś nie wprowadzają. Oczywiście to nie oznacza, że nie wprowadzą. Natomiast jak ja bym tak miał patrzeć, no to wiesz co, to wszystkiego się można bać. Nie kupuj złota, bo zabiorą albo odkryją na meteorycie tyle złota, że straci wartość. Nie kupuj nieruchomości, bo będzie podatek katastralny, zbankrutujesz. Nie kupuj akcji, bo rynki finansowe się rozpadną, będzie reset i zrobią wszystko od nowa. Nie kupuj kryptowalut, bo to jest pełna kontrola rządów nad tym i jak będą chcieli, to to wyłączą. No nic najlepiej nie rób, od razu się kurde poddaj. Nie ma tak. Robię wszystko właśnie, wręcz przeciwnie. Trzeba robić wszystko, bo nie wiadomo, która z tych rzeczy zadziała, a która nie zadziała, ale lepiej się dywersyfikować. I już. Także dywersyfikacja również narodowościowa. Dlatego ja to mam w relacjach. Ja się cieszę, że my rozwijamy Instytut Nieruchomości, już chciałem powiedzieć, Instytut Lingwistyki w Brazylii, w Stanach, w Hiszpanii, bo to jest dużo kontaktów, czy nawet ten program Bentleyowy rozwijamy w Meksyku, dużo różnych kontaktów, dużo fajnych znajomych, bo ja nie wiem, jak przyjdzie się przeprowadzać do Stanów, do Wietnamu, do Indii i tak dalej, uważam to za mało prawdopodobne. Uważam, że i tak Polska na tym wszystkim może całkiem nieźle wyjść. Ale gdyby coś, to fajnie być aż tak zdywersyfikowany, że mam na telefon co najmniej w kilkunastu krajach znajomych, którzy powiedzą, dobra, wpadaj, będziesz teraz mieszkać z nami. I już, i rozwiniemy coś wspólnego. To jest bardzo, bardzo fajne. Także dywersyfikacja ogólnie, tak samo waluty. Inwestujesz, no to jak masz waluty, to trochę we franku, trochę w eurasie, trochę w dolarze, może w jakimś tam juanie, najmniej w złotówce. Czyli dywersyfikacja, stara, dobra dywersyfikacja. Tak samo dywersyfikacja umiejętności. Ja się cieszę, że dziś mam zdywersyfikowane umiejętności, czyli z jednej strony umiem występować publicznie, z drugiej strony znam kilka języków, z trzeciej umiem zarządzać zespołem. To są różne umiejętności, które jednak w różnych kontekstach można zastosować. Czasem bardziej mi się przyda jedna z nich, czasem dwie, a czasem ta trzecia, a te dwie pierwsze nie, ale właśnie to daje duże poczucie bezpieczeństwa. I już, a jeżeli chodzi o społeczne, o całe społeczne takie rozwiązanie na to wszystko, co się teraz dzieje, to tak jak powiedziałem, nie siejmy defetyzmu, ludzie są dziś niesamowicie przebudzeni, bardzo dużo widzą. Kolejne rozwiązanie to jest decentralizacja. Jeżeli będzie dużo małych firmek, każda coś obserwuje, oferuje, na przykład jakby było 100 tysięcy firm obserwujących, oferujących maila, to nie byłoby czegoś takiego, że Gmail ma wszystkie nasze dane, szczytuje nasze maile, podrzuca nam potem reklamy, a na pewno te maile potem idą do CIA. Nie byłoby czegoś takiego, bo była decentralizacja. To zawsze jest dobre rozwiązanie. W greckich polis było wiele małych polis, one musiały sobą zarządzać w małych takich społecznościach i dzięki temu były zarządzane lepiej, bo ten urzędnik widział, czym zarządza. A nie było tak, że jakiś gość w jakimś Davos, który nigdy nie kupował kalafiora, więc on nie wie, po ile jest kalafior, że on teraz będzie ustalać porządek świata i będzie ustalać niniejszym, co jest dobre, a co złe, nie mając żadnego kontaktu z rzeczywistością. I już. Także decentralizacja i szacunek, żeby rozumieć, kto jest wrogiem. Jeżeli ja wejdę do Żabki i pani mi mówi, ja pana nie obsłużę, bo pan nie ma maseczki, to ona nie jest moim wrogiem. Ja nie będę się boczyć na nią, uważać jej za idiotki. Ona ma swoje powody. Może szef jej powiedział, że ma tę bzdurę powtarzać, a ona się boi stracić pracę. Może słyszała w metalowym pudle, że za to grożą mandaty do 1000 zł, że ktoś chodzi bez maski, co jest oczywiście fikcją, no ale bo takich mandatów się nie przyjmuje i się wygrywa to w sądzie, wszyscy wygrywają. Nawet po 2 grudnia, jak weszła ustawa, a nie rozporządzenie, dalej te sprawy się wygrywa, mimo że internety mainstreamowe mówią inne rzeczy, ale kłamią, po prostu kłamią. Wygrywa się te sprawy. Ale ta pani nie jest moim wrogiem, ja jej nie będę tłumaczyć, ja nie będę ją mieć za idiotkę, ona jest po mojej stronie. Kto jej to zrobił? To rząd jej to zrobił. Nawet jeżeli ona się teraz na mnie boczy, to ona jest ofiarą tego rządu, tak jak ja. Razem jesteśmy ofiarami, musimy się trzymać razem, a nie walczyć ze sobą. Jak słyszę, że ktoś kogoś napadł i pobił za to, że tamten miał maseczkę albo że ktoś nie miał maseczki, czy obojętnie w którą stronę, to ja sobie myślę, ludzie, skupmy się i zobaczmy, kto jest wrogiem, a kto nie. My dla siebie nie jesteśmy wrogami. To nie jest tak, że ktoś, kto się zaszczepił na COVID, jest wrogiem kogoś, kto nie chce. Nie, 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 my wszyscy gramy do tej samej bramki. Ja jestem za wolnością. Chcesz się szczepić? Idź. Bardzo dobrze. Dobrze. Jeżeli uważasz, że to dla ciebie jest dobre rozwiązanie, idź. Dla mnie uważam, że dobrym rozwiązaniem jest chodzenie regularne na siłownię, ćwiczenie i lepsza dieta i też się przestaje wtedy bać różnych wirusów. Także wszyscy gramy do tej samej bramki. Wszyscy chcemy być zdrowi, chcemy być bezpieczni i chcemy zadbać o dobro naszych rodzin. Jest tylko jedna ekipa, która chce zaszkodzić nam wszystkim i zabrać nam to. I to nie jest pani z Biedronki. Nie, nie, nie. Ani pan z maską lub bez maski. Ani pan zaszczepiony lub niezaszczepiony. To nie oni. Oni też dla siebie chcą dobrze. Jest tylko jedna ekipa, która chce dobrze dla siebie, a źle dla innych. Tylko jedna taka ekipa jest. No dobra, jest ich tak naprawdę więcej, ale teraz jest taka jednoznaczna ona. Więc o tym też pamiętajmy i szanujmy siebie nawzajem. Podchodźmy do siebie z szacunkiem, żeby nie toczyć wewnętrznych sporów, tylko skupić się na prawdziwym rozwiązaniu. Decentralizacja, życie jak chcemy, budowanie ruchu oporu, który polega na tym, nie żeby obalać rządy, tylko na tym, żeby żyć po swojemu. Nielegalna restauracja dostępna na hasło. Jest takich coraz więcej. Znaczy nielegalna, tak naprawdę legalna. To obostrzenie jest nielegalne. Chodź do fryzjera po znajomości, niech do ciebie przyjeżdża, chodź na treningi, ignoruj te pierdoły, domagaj się zniesienia nakazu noszenia maseczki, skoro już wiadomo, że to nic nie daje i tak dalej. Także to jest to. Nie trzeba tutaj Norymbergi i spalania rządzących na stosie. Wystarczy to, że zrezygnują z tego brutalnego planu przejęcia wszystkiego i zostawią nas w spokoju. Dalej swoich sposobów na korupcję będą mieli 100 tysięcy. Nie braknie im możliwości, no umówmy się. No tam się zawsze sposób, żeby z koryta trochę podjumać, znajdzie. Także im będzie dobrze, nam będzie, nie będzie gorzej i będzie ok. To jest rozwiązanie takie społeczne. Także róbmy swoje, działajmy, nie dajmy się mentalnie zniszczyć, że o, koniec świata i tak dalej, no bo cały czas zawsze były konflikty na świecie i tak się cieszmy, że ten wygląda w taki sposób, a nie inny, że nawet ten, któremu siłą wezmą jego biznes, może tworzyć inny przynajmniej. No jest to straszne, ale coś przynajmniej jest, jakieś rozwiązanie. Natomiast skupmy się na rozwiązaniach. Po pierwsze psychologicznych, czyli jak się czuć dobrze, zaufać może wyższej sile, może sobie, i na rozwiązaniach technicznych, czyli budowanie umiejętności, relacji, kontaktów, i wtedy przeżyjemy. Czy da się zabezpieczyć przed wszystkim? Oczywiście, że nie. Czy może wydarzyć się coś nieprzewidzianego, że żadne z tych rozwiązań nie zadziała? Może, ale szanse na to, że stosując te rzeczy wyjdziesz jednak na tym długofalowo dobrze, są bardzo, bardzo duże. Także uważam, że społecznie dla nas jest gigantyczna szansa, że będziesz mieć dużo i będziesz szczęśliwy. I tym dziękuję ci za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Prześlij to ludziom, którym uważasz, że powinni to obejrzeć. Dzięki bardzo za obejrzenie. No i co? Zapraszam cię na ekspertia.com.pl. Przypominam, że mamy premierę 138 najnowszej książki moich wspólników, gdzie pokazują 138 sposobów na rozwój swojej firmy, na pozyskanie klientów, na marketing partyzancki również, na marketing szeptany, na przeróżne sposoby, żeby twoja firma z twoimi usługami lub produktami docierała do całkiem nowej rzeszy ludzi i żebyś po prostu miał się dobrze, niezależnie od sytuacji. Uważam, że kawał dobrej roboty, ponad 400 czy chyba nawet 500 stron potężnej wiedzy, także wpadaj na ekspertia.com.pl i działaj. Powodzenia i wszystkiego dobrego, zdrowia i wolności. Cześć!
Pod tym filmem znajdziesz linka, z którego możesz pobrać zupełnie bezpłatnie mój najnowszy wideokurs 10 technik na zwiększenie ilości klientów w Twojej firmie. Przygotowałem to dla Ciebie z dużą dawką serca i zaangażowania, także mam nadzieję, że będzie Ci się to bardzo podobało. Także kliknij linka pod tym nagraniem i pobierz bezpłatny wideokurs.